Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 375. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanka-Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór Tobie, Damianie, i wszystkim naszym słuchaczom.
Witam Cię oficjalnie w sezonie 10, w serii 10.
Tak jest, rozpoczęliśmy, z przytupem rozpoczynamy.
Z przytupem, tak. Zawsze cieszę się bardzo. A dzisiaj w ogóle z przytupem wiadomość przeczytałem, ale ona chyba jeszcze nie funkcjonuje. Znaczy, ta rzecz się jeszcze nie wydarzyła. Znaczy, może. GTA Grand Theft Auto 4.
Wstecznej kompatybilności.
Tak, epizody z Liberty City i GTA 4. To jest gra, która według Metacritic jest zaraz po Ocarinie najlepszą grą wszechczasów. Dla mnie oczywiście jest wyżej niż Ocarina, ale ja wiesz, ja się nie znam, bo ja, jeśli chodzi o Zeldę, to dopiero teraz gram.
Odkrywasz ten wspaniały świat.
Tak, ale właśnie cieszę się strasznie. Tylko, że no ja GTA 4 mam na PC i wiesz, to jest wyższa, piękna grafika, wszystkie te mody są dostępne i tak dalej. Ale od czasu, kiedy przyszedłem na konsoli, to jakoś tak nie wróciłem do tego na komputera. Czy wiesz, ta świadomość posiadania w tej swojej przepastnej bibliotece Steam takiej gry, no to jest super, ale wiesz, generalnie to jest dobra wiadomość. No cieszę się, że...
A wyobraź sobie, że nastąpiło przetasowanie w tej tabeli i GTA 4 jest na trzecim miejscu Metacritica All Time High Score.
Nie wierzę.
Wreszcie co jest na drugim miejscu? Uwaga, Tony Hawk Pro Skater 2.
A na PlayStation 2?
Na PlayStation 1.
A nie, 1? O kurczę.
THPS dwójeczka, której demko było dodane do jakiegoś tam PlayStation Magazine, gdzie był etap w Marsylii. Pamiętam, że nad tym demkiem samym w sobie spędziłem jakieś, kurde, dobre 20 godzin. Spędziłem z tym demem więcej czasu, niż teraz czasem spędzam z pełnymi grami.
Ale to jest... Znaczy, to jest fakt, że ten Paskiewicz, pewien zasłużony recenzent, wciąż aktywny, Jeff Gertzman, na pewno słyszałeś, chyba dał dyszkę właśnie tej grze. To w czasach, kiedy się tak dyszek nie dawało. Znaczy, taka była skala ocen, że bardzo rzadko dawało się maksymalne oceny, bo to były te takie, wiesz, oceny złożone, ułamkowe, tam 8,5 albo 8,6, nie, tam...
Tak dalej, jak zawsze z takimi ocenami tutaj, wiesz, w momencie, w którym szkiełko krytyka albo badacza zrobisz bardziej dokładne, to okazuje się, że owszem, Tony Hawk Pro Skater 2 ma tyle samo punktów, bo 98, co GTA 4, ale Tony Hawk ma tylko 19 recenzji, z których wynika ta ocena, a GTA 4 ma recenzji 70 prawie.
No dokładnie, więc to już świadczy
o tym, ale w ogóle to jest ciekawostka, bo jeżeli byśmy patrzyli na miejsce w tabeli, które pytanie jest, na jakiej zasadzie się tu pojawia, tylko sam w sobie punkty, to 98 punktów mają 4 gry na tabeli, czyli tak naprawdę 3. Bo jest to Tony Hawk Pro Skater 2, GTA 4 na PS3 i na Xboxa 360 i wyobraź sobie Soul Calibur,
ale to jeszcze
którego nigdy nie grałem.
Ale to jest pierwsza część, tak?
Nie, pierwsza część to był Soul Blade. Soul Blade był na PSX-a. A Soul Calibur to był sequel, który wyszedł na
Dreamcast. A, Dreamcasta.
Tak, to była jedna z tych gier, które miały ciągnąć Dreamcasta, ale mu się nie udało. W ogóle zastanawiam się, czy był Soul Calibur, czy był Soul Edge 2.
Znaczy, w ogóle nie pamiętam, to było, no nie, parę takich kontynuacji, ale ja pamiętam, że w którąś tam część grałem chyba na Xboxie 360 i to nawet całkiem sporo.
Chociaż jakby czwartą.
Chociaż ja nigdy nie byłem wielkim fanem akurat Soul Calibura, bo tam jednak... To maszowanie, też ja odnosiłem takie wrażenie, wiesz, to były takie czasy, że graliśmy, prawda, bez takiego profesjonalnego zacięcia, jak na przykład to profesjonalne zacięcie przyszło ze Street Fighterem 4. To wiesz, to się maszowało i po prostu wygrywał ten, który lepiej maszował, ale Street Fighter 4 to już w biurze zawsze podczas pory obiadowej schodziliśmy do takiej piwnicy, która była przygotowana na taki... taką świetlicę, prawda, relaksacyjną, tam było Wii, tam było PlayStation 3, Xbox 360, stół do bilarda.
To brzmi jak wymarzone biuro, słuchaj.
Tak, tylko że to wszystko było, wyobraź, w piwnicy sobie, więc to było niemal jak za moich czasów młodości, ja nie wiem jak ty, Piotr, miałeś, ale u nas w blokach przeważnie była taka jedna piwnica, która była suszarnią, której nikt nie wykorzystywał, czy nie suszarnią, nie, w każdym razie po prostu wykorzystywało się to pomieszczenie i zwykle jakąś wysuszoną kanapę przynosiliśmy tam, mały telewizor, ktoś przynosił komputer, prawda, ja przynosiłem kasprzaka, żeby był dźwięk, bo to nie zawsze akurat z telewizora ten dźwięk można było wydobyć, zawsze na jakieś takie inne sposoby i po prostu była taka świetlica, no nie, i to mi się przypomina po prostu wiesz, te młode czasy, kiedy później w pracy coś takiego robiliśmy, no i tam po prostu, jak graliśmy w Street Fightera 4, to wręcz no, na takim bardzo profesjonalnym poziomie, no nie, tak podchodziliśmy do tego, tam rundy i tak dalej, tam nikt nie maszował, tam zawsze było jednak widać, że staraliśmy się używać jakiejś taktyki, jak, no, komba, ciosy specjalne i tak dalej. Z tego, co pamiętam, to nawet jeden z tych kolegów, z którym pracowałem, to on wszedł na jakąś na profesjonalną scenę. Oczywiście nigdy takiego sukcesu nie osiągnął, że mu po prostu, prawda, czytał o nim w gazetach, czy gdzieś w jakiś tam, prawda, no te jak się nazywa to? Evo, tak? To są te takie imprezy.
Tak, to chyba te takie największe turnieje.
Wiem, że on po prostu jeździ na te różne Evo, ale nigdy tam jakiś tam specjalnie sukces chyba nie odnosił, ale wiem, że strasznie się wkręcił w to wszystko. Więc to było super, nie? No ale jeśli chodzi właśnie o Soul Calibur, to bardziej pamiętam takie przyjemne, bardzo relaksacyjne granie i tam chyba parę postaci było wyjątkowo atrakcyjnych, jeśli chodzi o kobiety. To jeszcze było chyba przed tym, zanim odkryłem te wszystkie Dead or Alive gry. Gdzie tam już zupełnie.
Bo inny świat jednak, wtedy jeszcze nie było, to ja pamiętam, wiesz, z pierwszego PSX-a była, wiesz, tam tych postaci żeńskich było chyba tylko dwie czy trzy. Jednak Dead or Alive to jest zupełnie inny poziom.
Chociaż moją ulubioną grą, którą zawsze ceniłem za tą wirtuozerię i to nagradzanie cię za to, kiedy opanujesz po prostu po mistrzowsku kontrolę swojego ulubionego zawodnika, to był Virtua Fighter 2. I to była
gra, nie grałem, natomiast jakieś dłuższe doświadczenie właśnie z Virtua Fighter, bo to było chyba na Saturnie, tak?
Już nie pamiętam dokładnie, że w ogóle tam jakaś wersja ta chyba wyszła na jakieś jeszcze starsze konsole, tylko ona była taka pseudo 2D, no nie, niby 3D, ale wiem, że najwięcej to chyba na automatach właśnie grałem Virtua Fighter. To jeszcze był też czas, wiesz, że się grało dużo na automatach, nie? I dużo pieniędzy na to sadziłem, ale to po prostu była taka płynna, niesamowita animacja. Wiesz, to niektóre te kombinacje ciosów, wiesz, to zbijanie, jakieś takie te ciosy specjalne, jakieś przewroty, rzuty i tak dalej, to oglądałeś po prostu jak film. Wtedy, no nie, mimo że teraz ta grafika jest strasznie kanciasta, jak spojrzysz, to wiesz, te postacie to może są z 20-30 poligonów zrobione.
To jest ten właśnie dowcipny moment, kiedy pamiętasz jakąś grę w swojej przyszłości i okazuje się, że ona jednak nie wygląda tak fotorealistycznie, jak ją pamiętałeś.
Tak, dlatego jedyne gry, które się tak dobrze starzeją, to są wszystkie te po prostu dwuwymiarowe gry.
Rysowane.
Tak, wracać teraz do gier na przykład z pierwszego PlayStation, jeszcze tych trójwymiarowych, no jest ciężko. To jest jednak coś, co jeśli cię po prostu tak bardzo nostalgia trzyma, że chcesz zobaczyć, to zobaczysz to, ale grać już jest ciężko. Dlatego ja bardzo rzadko sięgam po jakieś bardzo stare tytuły, jeśli chodzi o konsole właśnie z tego okresu, nie? Czyli właśnie PlayStation 4, Sega Saturn, to ja nigdy nie miałem Sega Saturn. Zawsze chciałem mieć Sega Saturn, bo tam było Sega Rally, ale nigdy, no, nigdy nie udało mi się tej konsoli zdobyć. Zresztą wiesz, to były czasy, kiedy konsole były strasznie drogie. Ja pamiętam,
to też opowiadałem, że... For Life, tak, że platformy.
Ja chyba mówiłem o tym w jakimś odcinku, może 100 lat temu, ale jak widziałem w Empiku Nintendo 64, to wiesz, to się nawet nie da porównać, ile sama konsola kosztowała, wiesz, żeby sobie to wyobrazić, no nie? Że ja nie pamiętam dokładnie, ile to było. Pamiętam, że gry, na przykład Shadow of the Empire, było po 360 zł. Wiesz, a to było przecież ile lat temu, nie?
Ja pamiętam, że bo jak ja kupowałem PSX-a, to wtedy były trzy konsole na rynku. Był PSX, był Saturn i był N64 już. I pamiętam, że miałem w domu NES-a, więc z automatu myślałem o N64, ale kiedy zobaczyłem po pierwsze ceny, ona była chyba droższa od pozostałych konsol, po drugie dostępność gier była dużo mniejsza i ceny gier były jakieś absurdalne, dokładnie tak jak mówisz, że tam wiesz, Mario tam, nie wiem, 380 zł, czy właśnie coś w tym stylu.
Nie, to jest coś, co mnie skutecznie odciągało od rynku konsolowego, mimo że były tam gry, które zawsze chciałem zobaczyć, chociaż na przykład Shadow of the Empire to pojawiło się na PC-cie, tylko że ja akurat wtedy byłem ograniczony do tego, co jednak wydawano albo w Polsce, albo wiesz, to był nadal ten okres, że jednak gry zdobywały się z różnych innych źródeł, nie, więc jakby, mimo że to już było po tej ustawie, tak, więc nie było tak, że ja się tutaj tłumaczę, że nie, że to było przed 94, nie, to było po 94 i to było tak, że jednak chociaż mam jeszcze z tamtego okresu wiele, wiele gier w pudełkach ładnych, które zachowałem sobie, żeby po prostu mieć takie pamiątki, nie, jakieś właśnie czy wydanie Arcanum, czy wydanie Interstate 76, czy wydanie Planescape Torment, no to wszystko ładnie wygląda, wiesz, to były bardzo pięknie wydane tytuły, no ale jednak pamiętam, że pierwszy raz jak zagrałem w Tomb Raidera, to była gra przeniesiona chyba na 50 dyskietkach z totalnie obciętymi wszystkimi filmami, więc nie było przerwników filmowych. Po jedną dyskietkę wiem, że się wracają na drugi koniec miasta, bo się źle przegrała. Ale po prostu była taka presja, żeby zagrać tego nowego Tomb Raidera. Ale w momencie, jak już odpaliliśmy, i to odpaliliśmy u kumpla, bo ja nawet nie miałem komputera, wiesz, ja po prostu wziąłem, skombinowałem te dyskietki, ale ja jeszcze wtedy nie miałem peceta, więc wiesz, po prostu cały plecak dyskietek do jednego kumpla, przegraliśmy co mogliśmy, do drugiego kumpla zainstalować i żeśmy grali. I to, i jak na przykład pamiętam pierwszego Tomb Raidera, jako koopowy, kanapowy koop, nie? Po prostu graliśmy na zmianę, wiesz.
Było jednej śmierci, tak? To tak. Pamiętam te koopy.
Super, super czasy, no ale jak to się mówi...
Słuchaj, a jak jesteśmy przy drogich konsolach, właściwie bardziej nie tyle przy drogich konsolach, co przy konsolach Nintendo, nie wiem, czy widziałeś, pojawiło się nowe zestawienie rozbudowujące to, co będzie wchodziło w zestaw One to Switch.
Ale jeśli pamiętam, chodzi o gry, czy...
Tak, jeśli chodzi o te minigierki, które są w środku.
Znaczy, wiesz co, jeśli oni wcześniej pokazali to, co mieli najlepszego, a teraz tylko dokładają tytuły...
Znaczy, będzie ich łącznie 28. Ja wczoraj poświęciłem chwilę czasu, żeby obejrzeć wszystkie te, które są prezentowane. I pamiętam, że naprawdę ciężko mi jest cokolwiek na ten temat dobrego powiedzieć, bo to jest jakiś zupełnie inny poziom absurdu. Bo jeżeli nie widziałeś, to może nasi słuchacze też nie widzieli, wprowadzę cię. Na przykład jest tytuł, który nazywa się, jeśli się nie mylę, no, ta minigierka, która się nazywa Baby.
No coś jaka, to mi się przebiło, bo to było coś, co się przebiło właśnie przez te wszystkie newsy, tak, że to trzeba usypiać dziecko, tak? Jak to wygląda?
Tak, gra polega na tym, że kładziesz sobie ten zestaw padów, joyconów razem z konsolą na rękach, tak jak się Bobasa trzyma, musisz go ululać do snu, po czym odłożyć na stół i wycofać się tak, żeby się nie obudził.
Znaczy ja powiem,
to jest tak absurdalne,
że moja żona... Ja czasami też gramy w tę grę codziennie.
No właśnie.
I powiem tak, że to nie jest nic fajnego. Powiedz
tak, najpiękniejszy komentarz, jaki widziałem, na tutaj pozdrawiam, bo to Karol chyba napisał, że to może być gra tylko i wyłącznie dla kogoś, kto nie miał tego w rzeczywistości. Bo to nie jest zabawne, to jest koszmar, a nie tam jakaś gra.
Dokładnie.
No, ale na przykład słuchaj, z innych gierek, które się pojawiły, pojawiła się gra, która polega na tym, że tak jakby rozmawia się inaczej, bo te wszystkie prezentacje tych wszystkich minigier są zrobione w takim stylu, że gracze są ubrani, wiesz, w taki, prawie że cosplayują to, co się dzieje, czyli tak jak była ta gra o strzelaniu, kto pierwszy wyciągnie pistolet, no to oni byli ubrani w kowbojów, tak? No to w tym przypadku mamy dwójkę ludzi, którzy są ubrani w takich strojach biurowych, siedzą przy biurku, joycony leżą na stole i chodzi o to, kto pierwszy podniesie joycona jako telefon.
O Jezu.
Centralnie o to chodzi. Po czym jest druga gra, która polega na tym, że udaje się czarodzieja i wiesz, i machasz ręką z Joy-Conem niczym różdżką. I przeraża mnie to, że nawet prezentacje tych gier, które są wykonane, wiesz, z efektami specjalnymi pojawiającymi się między tymi postaciami, między tymi graczami, oni są poprzybierani w jakiś stroj czarodziei i tak dalej. I tak to wygląda dosyć słabo. To wizja tego, że dwie osoby stoją naprzeciwko siebie w pokoju i po prostu machają rękami w twoją stronę, nawet nie patrząc na ekran, bo to wszystkie gry do tego się ograniczają. Czy ten ping-pong tak naprawdę w powietrzu, te gry wszystkie, które są, te wszystkie
te gierki, błagam, po prostu,
to wiesz, co one mi przypominają? One mi przypominają to, w jaki sposób bawiliśmy się, jak mieliśmy tam po te kilka, czy tam kilkanaście, nie wiem, jakieś 10-12 lat na podwórku, biegaliśmy z patykami, strzelając do siebie z karabinów.
Ale to było dużo lepsze, bo większa interakcja i wiesz,
ale
ja bym sięgnął w ogóle dalej. Wiesz, jak zacząłeś mi o tym opowiadać, to ja sobie przypomniałem, że kiedyś, w latach 70., kiedy właściwie konsole to wyświetlały jakieś kwadraty migające na ekranie, na telewizorze, jakieś kropki, wiesz, no, szczytem możliwości był Pong, nie? W tamtych czasach. Popularnymi metodami urozmaicenia rozgrywki były takie specjalne plansze, czy takie klisze, które się po prostu naklejało na ekran i one były grafiką,
tak,
nie?
Tak, oczywiście.
I one ci tworzyły, prawda, taki dodatek, który cię miał bardziej wkręcić to, co jest na ekranie. I w tym przypadku, wiesz, ten cosplay, no to jest coś takie doklejanie takiej taśmy, no nie? I cofamy się 40 lat bawimy się w coś, co po prostu, jak sam powiedziałeś, dużo więcej frajdy dawało, kiedy się to robiło po prostu na podwórku bez jakichś elektronicznych gadżetów. Dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słaby sposób na prezentowanie możliwości, jakie daje ta konsola.
Słuchaj, dam ci przykład jeszcze jednej gry, która mnie naprawdę rozłożyła na łopatki. Znaczy, dwóch właściwie. I to są gry multiplayer, party games. Jedna polega na tym, że bo Joy-Cony mają głośnik w sobie.
No tak.
I gra polega na tym, że trzymasz Joy-Cona i musisz sobie wyobrazić, że to jest pudełko, w którym w środku są kuleczki. I ty przesuwając Joy-Cony, wiesz tak, wychylając go w jedną i w drugą stronę, na podstawie odgłosów, które słyszysz, musisz ocenić, ile w środku jest kuleczek. I to... Prawda?
Ja
tak?
Jestem, ja wiesz, ja nie wiem, co teraz... powiedzieć, bo... Nie mówiłem, teraz... że to są
Next gen.
Pierdołowate gry, ale...
ale to są tak pierdołowate gry, że to aż to Wii Sports, czy te tytuły z Wii, które były pierdołowatymi imprezówkami, to okazują się kosmicznie rozbudowane.
No dokładnie, to jest gra, mistrzostwo świata. Ja grałem niedawno w Wii Sport, grałem sobie w tenisa, grałem w golf i to są tak proste koncepcje, ale właśnie o to, że wiesz, i tu nie chodzi o grafikę, ale chodzi o interakcję, która jest naprawdę... angażująca. To nie jest udawanie, że się na przykład doi krowę, czy udawanie, że się usypia dziecko. Nie. Tu po prostu machasz wilotem, tak jakbyś machał rakietą tenisową. Albo jakbyś uderzał kijem w pieczkę golfową. Więc po prostu w tym przypadku Nintendo się cofa po prostu nie dwie generacje do Wii, cofa się po prostu tymi koncepcjami, tymi grami oczywiście, nie samym urządzeniem. Generacji 10, prawda? Znaczy, do czasów...
Ja mam wrażenie, że jak się patrzy na to One to Switcha, to nawet nie jest kwestia cofnięcia się do jakiejś generacji, tylko to bardziej jest kwestia, jak są gry planszowe dla dzieci, które są zawsze jakoś... takie nie typowe planszowe gry, tylko to są jakieś takie zabawki, które są trochę oparte o gry planszowe, a trochę to są takie zabawy, tak. Jak na przykład, nie wiem, tą operację, tak? Czy... Na przykład moja córka dostała na gwiazdkę i była z tego super szczęśliwie zadowolona. Grę, która polega na tym, że wkładasz głowę w taką jakby taki stojak i przed tobą jest taka packa, na którą nakłada się bitą śmietanę. I rzecz polega na tym, że rzucasz kością,
wiem.
Chyba od 1 do 6 i w zależności od tego, jaką cyferkę wylosujesz, to tyle razy musisz pociągnąć za dźwignię, a w losowy sposób dźwignia zwalnia tą packę, że cię wali w twarz.
Taka kremowa ruletka.
Tak, super. Kremowa ruletka, dokładnie. No to jest zabawka, dla niej to jest super fun i się setnie przy tym bawi, jak się strzeli śmietaną, zawsze my dorośli. No to te gry, znaczy te mini gry w tym One to Switchu, to naprawdę mi tak, to przypominają, to są bardziej takie zabawki i to jakieś takie w wersji, bo rzecz, która już wykonała na mnie kompletne fatality, ja myślałem, że to, co było pokazywane jakoś w okolicach revealu, czyli ten eating contest, czyli że chwytasz Joy-Cona przed twarzą i udajesz, że jesz kanapkę i musisz ją zjeść jak najwięcej, to było dosyć żenujące, ale kiedy pojawiła się gra, która nazywa się Shaver, i nie zgadniesz, chodzi w niej o to, że musisz, dwóch graczy rywalizuje, trzymając Joy-Cona tak, jakby trzymali elektryczną maszynkę do golenia i muszą golić się po swojej wygniewanej brodzie i ten, który ogoli się dokładniej, ten wygrywa.
Wiesz co, nie chcę po prostu o tym myśleć. Nie chcę o tym myśleć, dlatego że dla mnie to jest tak zmarnowany potencjał, jeśli chodzi o właśnie te minigry. Zrobiliby 5 czy 6 ale rozbudowanych, interesujących minigier zamiast 28 popierdółek, które sprowadzają się do bardzo podobnych schematów, tylko zmieniasz po prostu te obrazki, te klisze na tym. Więc zostawmy ten switch.
Ja powiem tylko jedną rzecz jeszcze. Że nie powiedziałbym złego słowa.
Tak.
Pod jednym warunkiem. Żeby to był tytuł, który był preinstalowany na konsoli.
No tak,
żeby to była gra, którą dostajesz za darmo ze Switchem. To byłoby spoko, zestaw pierdolowatych minigierek, które pokazują, że można z Joy-Conem coś zrobić. Okej, ale jeżeli to jest koszt właściwie prawie że normalnej pełnej gry...
Znaczy ja o tym też tak myślałem, że... Znaczy uważam, że po pierwsze to powinno być dodawane za darmo, ale po drugie im więcej słyszę o tym One to Switch, tym bardziej wiem, że to nawet nie powinno się w ogóle pojawić, dlatego że gry, które były za darmo dodawane do konsoli, właśnie do Wii, czyli Wii Sports, to były dużo lepsze produkty. Zresztą właściwie to one sprzedawały tę konsolę i wiele ludzi kupowało Wii U z Wii Sports i to im wystarczyło. Wiesz, bo te najważniejsze tytuły, czyli kręgle, golf, baseball, tenis, boks, to wszystko już było. No oczywiście jak się podawał Wii Sports Resort, no to prawda, można było dokupić sobie dodatkowe atrakcje, ale nie, no po prostu... Ja cały czas próbuję jakby usprawiedliwić tę decyzję, którą podjąłem, że złożyłem to zamówienie przedpremierowe. Że cały czas po prostu mówię, czy na pewno chcę tego Switcha. Czy on mi jest potrzebny. Czy
chcesz zagrać w Zeldę i nie masz Wii U. To jest no właśnie. Interpretacja, jaką można...
No to jest jedyna. Znaczy, dla mnie to jest jeszcze to, że to jest ta nowość, nowy gadżet, nowa zabawka. Dawno nie kupowałem w dniu premiery
Vita też nowego.
Tak, no właśnie. I ostatni raz tak można powiedzieć, że Vita no nie kupiłem w dniu premiery, bo ani PlayStation 4 nie kupiłem w dniu premiery, ani nie kupiłem w dniu... Chociaż nie. Kupiłem? Nie, nie kupiłem w dniu premiery PlayStation 4, ale dosyć szybko, ale nie stałem prawie w kolejce ani nic. Ani Xbox One. Więc jakby chciałem poczuć to bycie znowu, powiedzmy, w momencie, kiedy coś się dzieje, kiedy wszyscy o czymś rozmawiają i ja mogę poczuć tą nowość, nie? Mieć w rękach ten nowy gadżet, ekscytować. Ale naprawdę, teraz gram w Skyward Swords, jestem blisko końca i ja już czuję tak, że takie nie tyle, że wypalenie, ale to są naprawdę długie gry. Ja mam na liczniku, prawda, ponad 40 godzin. I może to nie jest jakoś najdłuższe, wiesz, bo chyba w Twilight Princess to można mieć spokojnie i 100 godzin i też wszystkiego nie zobaczyć, ale ja już czuję, że na przykład jak skończę teraz Skyward Sword, mam nadzieję, że jestem blisko ukończenia tej gry, to ja będę potrzebował chwili oddechu od Zeldy. Będę szukał, prawda, nie wiem, innych gier, które mnie, powiedzmy, odciągną od tego typu rozgrywki i dopiero będę mógł spróbować znowu zasmakować tego świata, tych bohaterów, nie, tej przygody, ale właśnie jest kwestia tego, czy ja po prostu potrzebuję tę konsolę w dniu premiery i walczę z sobą z tymi myślami, bo na razie rzeczywiście to jest jedyny powód, prawda, ta nowość tego gadżetu, no nie, która mnie trzyma przy tym, żeby jednak to zamówienie utrzymać. No ale
trochę tak ja mam, macham ręką. U mnie tej pokusy nie ma. Jeżeli naprawdę przyciśnij mi na Zeldę,
to masz Wii U, tak.
Zagram sobie na Wii U.
I nic nie stracisz. To dokładnie.
Tak.
No ale a propos gier właśnie.
Te pytanie mam do ciebie a propos gier, słuchaj. Mhm. Takie podsumowujące, bo już dużo czasu spędziliśmy rozmawiając o tym i z Rysławem i ze mną. Tak jakbyś słowem podsumowanie, jak twoja podróż do Japonii roku 1615 się zakończyła?
Wreszcie, ale to już teraz naprawdę skończyłem. I co jest zabawne?
Czy potwierdziłaś się to, tak. O czym mówiłem tobie za poprzednim razem, że 3 razy będzie ci się wydawało, że kończysz grę?
Jak rozmawialiśmy ostatnio, to byłem chyba w... To była ta misja w więzieniu, w górach. I byłem przekonany, że od tej misji dzielimy może 2 misje do końca, no tak to zapowiadało się, prawda? Ale się bardzo myliłem. Tych misji jest chyba 13, ile się nie mylę. Więc
to tak naprawdę jest połowa gry, tak mniej więcej.
Tak. Po prostu byłem w wielkim szoku, bo spokojnie jeszcze dołożyłem drugie tyle czasu, no nie, które spędziłem z tą grą. Zresztą ja nie wierzę tym licznikom Steamowym, bo nigdy nie wiadomo, czy akurat konsola liczy czas, czy Steam liczy czas rozgrywki wtedy, kiedy nawet odchodzisz od konsoli, nie wiem, jesteś, prawda, altabowany do Windowsa, no nie, coś tam sprawdzasz. Na pewno trochę się do tego czasu zużyło, ale to po prostu miałem około 40 godzin na liczniku, więc to świadczy o jednej, że bardzo długo mi zajmowały te misje, bo taka średnia czasu na przejście misji, ja myślę, że w okolicach 1,5 godziny do 2, co właśnie przy 13 misjach można sobie łatwo wymnożyć ten wynik, ale jestem wolno od tej gry, strasznie usatysfakcjonowany i ostatnią misję chyba tak na 3 posiedzenia przechodziłem. Bo jednak jest tak, ona jest tak skonstruowana, że w pewnym momencie jest no ta precyzja, z jaką musisz zaplanować akcję, to, że musisz po prostu coraz częściej zsynchronizować wszystkie te polecenia, które wydajesz Hayato, Aiko, Yuki i tam paru jeszcze jedną postać. Nie chcę tutaj zdradzać, nie, bo tam się trochę zmienia na końcu, jeśli chodzi o ten układ. No to po prostu wszystko powoduje, że nie jest tak prosto. Wcześniej było tak, że dużo rzeczy mogłeś praktycznie jedną postacią zrobić i tylko w tych naprawdę istotnych momentach, w których jakby wymagane było użycie umiejętności tej postaci, wtedy to robiłeś, no. Ale zdecydowanie Shadow Tactics to jest gra, którą bardzo, bardzo polecam i mam nadzieję, tak jak rozmawialiśmy wcześniej jeszcze przed podcastem, że Mimic odniesie niesamowity sukces, dlatego że oni tam mają w planach chyba wskrzeszenie. Znaczy nie wiem, czy oni chcą wskrzeszyć, czy to będą jakieś duchowi, spadkobiercy, wiesz, komandosów, desperados i tak dalej, więc wiesz, no kwestia jest tego, że oni mogą po prostu zrobić tę grę nawet, nie wiem, z tą mechaniką, na przykład w jakichś takich klimatach science fiction, tak, w po prostu zupełnie innym miejscu, nie, i to też też się może sprawdzić, więc...
Właśnie dla mnie najlepszym dowodem na to, że ta gra była dobra, jest to, że ona ona była długa, a i tak z przyjemnością się ją kończyło. Że nie było takiego, mimo że ona była męcząca momentami, bo trudna, czy tam, wiesz, musiałeś powtarzać jakieś elementy, to i tak było tak, że chciało się w nią grać. Bo niektóre tytuły tego typu, które wymagają trochę większego wysiłku, jak są za długie, to następuje znużenie. Jesteś zmęczony tym, że ciągle musisz coś powtarzać i wiesz, nie siadasz do gry z chęcią, a ja miałem tak, że właściwie codziennie siadałem do Shadow, właśnie nie powiedzieliśmy, że mówimy o Blades of Shogun, czy tam...
Shadow Tactics Blades of Shogun.
Siadałem do niej codziennie z dużą przyjemnością i z przyjemnością tam misję po misji pokonywałem, cały czas się zaskakując, że to jeszcze nie jest koniec.
Rewelacyjna gra. No i wreszcie mam czas, żeby skończyć Skyward Sword, czyli The Legend of Zelda na Wii. I muszę przyznać, że to jest ciekawe, bo nie wiem, nie grałeś, prawda? Ale nie wiem, czy widziałeś w ogóle, jak to wygląda.
Tak, kojarzę ze screenów, takich filmików, ale w grze nie mam pojęcia.
Tak, bo tam jest coś takiego, że ta główna, ta wioska, no nie, ona, Skyloft, jest w chmurach, prawda? To takie latające wyspy są, ale te główne krainy, w których toczy się, prawda? Znaczy, w których odkrywasz różne rzeczy, prawda? To one są na ziemi, tak? Że pod warstwą chmur. I jest tak, że wielokrotnie do tych miejsc wracasz. I to jest ciekawe, że to nie jest taki prosty backtracking, nie? To jest tak, że albo odkrywasz jakąś nową część tej krainy, albo coś się dzieje, na przykład, nie wiem, to taki mały spoiler, nie wiem, cała kraina zostaje zalana wodą. I nagle okazuje się, że, wiesz, zupełnie jest inna koncepcja, nie wiem, podróżowania, robienia, wiesz, rzeczy w tym miejscu. No po prostu ta gra cały czas mnie zaskakuje i są tam pewne rzeczy, które na przykład wielokrotnie trzeba robić. Na przykład jest taki jeden potwór, z którym po prostu walczysz. Ja na tym etapie chyba walczyłem z nim 3 czy 4 razy. I tam jest taki tylko mała zmiana po prostu w koncepcji tego, co musisz zrobić, żeby go pokonać. Prawda? Zawsze jest coś takiego, że tam powiedzmy ostateczna rzecz, którą musisz zrobić, troszeczkę inaczej, znaczy jakby czegoś innego się od ciebie wymaga, ale to mniej więcej... sprowadza się do tego, że wiesz, musisz robić ciągle to samo. I to mnie trochę denerwuje. W tym sensie, że okej, ja już to robiłem. I tak samo jak masz takie próby, no nie? Gdzie te próby sprowadzają się do tego, że musisz zebrać wszystkie jakieś takie ziarenka, ich jest zwykle 15, znaczy jest ich 15, i one są tak poukrywane po tej mapie, że musisz po prostu wszystkie je zebrać. I to też robisz kilka razy, oczywiście w różnych miejscach, więc to nie jest to samo, ale wiesz, to jest taka powtarzalność. Ale w momencie, kiedy na przykład jesteś w innym miejscu i musisz odkryć się, jak rozwiązać tą zagadkę środowiskową, tak? Czyli jak, na przykład, nie wiem, obiekt A przenieść do punktu B. No to już jest cała zabawa i to jest niesamowite i oprócz tego jednego momentu, w którym po prostu się zaciąłem, to na początku, prawda? Ani razu nie korzystałem z żadnej pomocy, nie szukałem solucji w internecie i tak dalej. I ta satysfakcja z rozwiązywania tych problemów, to jest to, co nadaje ci najwięcej przyjemności samej gry. Poza tym przez to, że gra wykorzystuje Wii Motion Plus, to czasami to też jest dobry trening, prawda? Musisz się troszeczkę poruszać, nie? Bo to jednak machanie mieczem trochę męczy. No, ale naprawdę Skyward Sword zawsze mi się podoba, tylko tak mówię, no czuję, że po skończeniu tej gry ja będę potrzebował takiej chwili oddechu i na pewno po następną Zeldę od razu nie sięgnę, więc zobaczymy.
A powiedz mi, czemu nie grasz w Niocha?
Nie gram w Niocha, dlatego że...
Wielki fan Soulsów.
Znaczy, ja jestem, faktycznie, no jestem fanem Soulsów. Trochę mniejszym jestem fanem Bloodborne. Nigdy nie byłem tak dużym fanem, a wiele osób na przykład Bloodborne ceni bardziej niż Dark Souls. Ale ja się śmieję, że w Niochu mi przeszkadza fryzura na okładce głównego bohatera, który wygląda po prostu jak Geralt z komiksów o Wiedźminie autorstwa Polcha. I ta wiesz, te włosy na cebulkę, no to jest jednak coś, co moim zdaniem powinno zostać zakazane ustawowo, ale ja na pewno po Niocha sięgnę, chociaż tak śmiałem, że trochę tak blokada psychologiczna mi nie pozwoli, ale po pierwsze Nioch przedpremierowo to jest chyba dostępne tylko w jakiejś tam...
Ale już premierę miał.
Tak? Ale myślałem, że do 13 lutego, tak?
Nie, 7 lutego.
A, to nie, to
już premiera gdzieś... normalnie, pudełeczko widziałem, latało po Twitterach i innych Facebookach.
Trochę w ogóle słyszałem.
Media się zachwyciły nim w ogóle właściwie, można powiedzieć.
Czy gra jest z tego, co wiem, dużo trudniejsza w ogóle od Dark Soulsów. I
też tak słyszałem.
Opinie różne słyszałem, że to jest taki mix właśnie Ninja Gaiden, prawda, i to są elementy, jeśli chodzi o odnajdywanie przedmiotów, o tego, jak się te przedmioty jak złożone są te przedmioty i tak dalej, czyli cały ten loot fest trochę jest jak w Diablo, ale jak zobaczyłem właśnie na Twitchu jakieś fragmenty, jak ludzie tam walczyli z bossami, to dla mnie to wyglądało rzeczywiście jak coś, co kogoś, kto szuka wyzwań, walcząc z bossami, na przykład Dark Souls, to tutaj się odnajdzie niesamowicie i bardzo jest złożona mechanika, jest dużo więcej rzeczy w porównaniu do Dark Souls, jeśli chodzi o w ogóle samą walkę. I przyznam, że trochę mnie to zaciekawiło i na jakimś etapie po niocha się, ale na pewno nie w ciągu najbliższych dni, dlatego że w ogóle teraz mam parę zaplanowanych, nie? Jeśli chodzi, które chcę skończyć, a później, prawda, zaczyna się właśnie Torment, później For Honor. Zelda. For Honor mnie tak specjalnie nie interesuje, wiesz, bo ja jakoś tak...
Beta nie zasmakowała.
Ja w ogóle nawet tej bety nie próbowałem, więc nie wiem.
Ach, nie próbowałeś bety. Zaraz, teraz jest open beta, właściwie zaczyna się dziś.
Tak? Aha, no to może zerknę, tylko po prostu cała ta koncepcja, nawet nie wiem, o co tam chodzi. Że wydawało mi się, że to jest jakiś taka MOBA, tak? Tylko, że z trzeciej osoby? Czy nie? To było jakieś mylne wrażenie.
MOBA, znaczy bardziej, to jest gra, która bardzo mocno nastawia się na walkę między graczami na te właśnie mieczyki. Mhm. I jeżeli opanujesz ten system, to będzie sprawiała te masę frajdy, a jeżeli nie opanujesz, to będzie sprawiała masę frustracji.
No właśnie, więc not easy to learn, hard to master. No więc, ale nie, jak po prostu gdzieś ta koncepcja, wiem, że komuś się wydaje, że to wrzucanie wikingów i rycerzy i samurajów do jednego takiego wora, żeby zobaczyć, kto wygrałby walkę w pojedynkach na miecze, no, czy tam na jakieś topory i tak dalej. To jest ciekawa koncepcja, ale jakoś do mnie nie przemówiła. Zresztą ja w ogóle słyszałem, że serial Wikingowie jest jednym z najbardziej niedocenianych seriali telewizyjnych. Tylko nie pamiętam, gdzie ja słyszałem tą opinię, więc nie wiem, czy w jakimś polskim podcaście, czy zagranicznym, ale być może For Honor sprawi, że ten serial odniesie sukces, albo nie wiem, fani serialu się nam pograją. W każdym razie jakby ja siebie nie widzę. Może jak jest ta otwarta beta, to sięgnę po ten tytuł, ale jakoś tak specjalnie, prawda, nie szukam, żeby For Honor wypełniło mi tą lukę między Zeldą, a na przykład, nie wiem, Mass Effect Andromedą, więc która też chyba się pod koniec marca pojawi, więc no jest tak, że pojawiają się teraz takie tytuły, które jakby chciałbym zagrać, a For Honor na przykład do nich nie należy, więc spokojnie mogę sobie ten grę odpuścić. Nie wiem, a ty pobawiłeś się trochę w tej becie? Coś tam porobiłeś?
Ja odrobinkę się pobawiłem i powiedziałbym, że gra mnie zastanawia.
I jakim rycerzem, czy wikingiem, czy samurajem się bawiłeś najczęściej?
Nie pamiętam, bo to
czy to w ogóle nie ma znaczenia? Wszyscy wyglądają tak samo, bo możesz wybrać na przykład wikinga w zbroję i dać mu miecz samurajski.
Powiedz tak, że ja się mocno nastawiam na ten weekend właśnie, bo będzie open beta i chcę zobaczyć, czy siądzie tak ostatecznie, czy nie siądzie.
Przecież jeśli to jest gra, która będzie miała taką naprawdę dobrą mechanikę, to wiele ludzi przysiądę się, bo nawet nie wiem, czy tam w ogóle jakaś fabuła jest, czy tam jakiś jest
element. Czy tam jest single player, ale strzelam, że ten single player to będzie po prostu taki single player, jak był w pierwszym Battlefieldzie.
No właśnie.
Grasz na mapach, no ale zobaczymy. No, teraz będzie beta, każdy może się zapoznać i uznać, czy ten styl rozgrywki mu siądzie, czy nie.
Mhm. A Ghost Recon Wildlands, po to sięgnąłeś? Po betę?
Sięgnąłem po betę jak najbardziej, natomiast bardzo mało w nim zagrałem. Wręcz tak mało, że ciężko coś sensownego powiedzieć, bo...
Ładne widoczki w sumie,
w jakąś tak? godzinkę? No grałem na Xbox One, więc z tymi widoczkami to tak...
O Jezus. Draw distance 2 metry.
No coś tu jest, zresztą jak jedziesz. No. To dobrze, że tam odrzewa i tak nie sprawiają żadnego problemu, bo przestrzenie się przelatuje właściwie, bo gdyby sprawiały, to by się nie...
Wersji na Xboxa w becie została udostępniona tylko pustynia.
No, w każdym razie to jest tak, że widziałem dużo krytyki pod względem Wildlandsów, się pojawiło w internecie, ale no ja nie grałem
nie
tak
dużo,
żebym mógł... nie grałem tak dużo, żebym mógł powiedzieć, że mam krytyczne podejście, a miałem takie straszne ciśnienie na shooter z trzeciej osoby. Mhm. I to, co zobaczyłem przez tę godzinę, tak po prostu idealnie wcelowało w to chciałem zagrać. Aha. Strzelam, że pewnie będzie jakaś dłuższa jeszcze beta, może open nawet przed premierem, bo to tak
to, co zrobiło The Division, to właśnie była otwarta beta, więc oni jak najbardziej powinni się zainteresować wypuszczeniem takowej.
Więc pewnie tak będzie i może wtedy się jakoś tak zorganizuje sobie czas, żeby spokojnie pograć trochę dłużej i się przekonać, czy tak, czy nie. Ale no, ja pamiętam, że Wildlands od dawna mi wpadły w oko już na E3, jak było zapowiedziane, to była gra, która mi się najbardziej podobała z tego E3. Więc zobaczymy, jak tam będzie po premierze. W ogóle dużo gier wychodzi. Torment zaraz wychodzi też chyba w lutym już, tak? Czy w
marcu? 28, tak.
28.
Tak. Już widziałem na internecie recenzenci, dostałem kody. Tam chyba z Poltergeistu ktoś wrzucił zdjęcie, że...
No bo to wiesz, dużo czasu, żeby taką grę ogarnąć spokojnie. To
dokładnie. Tam jakieś imprezy i tak dalej.
Ale ja jakoś niestety nie napalam się tak bardzo na niego. Co prawda obejrzałem dziś story trailer i wygląda interesująco, ale kurczę, nie wiem, czy chcę wchodzić w takiego dużego RPG-a.
Ja po Torment sięgnę, bo mnie bardzo interesuje ten świat Numenary. To jest coś, co mnie intryguje tak najbardziej. No i jednak, nie wiem, te wszystkie informacje, które teraz dochodzą, prawda, one są tak sączone właśnie, powolutku, bo już jest premiera, więc co tydzień przynajmniej się pojawia jakaś wiadomość, prawda, Techland coś wysyła, czy kolejna informacja, którą już znaliśmy, czyli że na przykład ta i ta osoba będzie podkładała głos, czy na przykład, nie wiem, właśnie teraz, że pojawi się zwiastun, no, wprowadzający w tą historię tego świata i tak dalej, i tak dalej. No, nie wiem, no ja na pewno odkrajam sobie ten czas z mojego wolnego czasu, który poświęcę na Torment. Mam nadzieję, że gra nie będzie tak strasznie długa, jak mi się wydaje, że może być. I zdążę przed premierą Switcha.
W momencie, w którym będziesz grał w Tormenta, to ja się zatopię w świecie Horizon, bo to też jest 28.
Właśnie, Zero Dawn wychodzi teraz.
Prawda? Akurat będzie tydzień do przejścia do Wildlandsów, które wychodzą 7
marca. Ja teraz zastanawiam się, o co chodzi z tym Zero Dawnem, bo ostatnie jakieś informacje, które usłyszałem, przedstawiały tę grę bardziej jako Monster Hunter, czyli to taka walka z tymi potworami, że właściwie każdy potwór to jak boss, trzeba znaleźć na jego sposób, coś tam zrobić. Ja liczyłem, szczerze mówiąc, oczywiście... No, nie miałem podstaw do tego, ale łudziłem się, że być może to będzie piękna gra, która będzie miała głęboką fabułę interesującą i będzie się w nią grało może jak w Uncharted. Oczywiście no nic na to nie wskazywało, żeby to było, ale chodziło mi też, że tam po prostu i Uncharted jest dużo takich pięknych zielonych miejsc, takich pięknych krajobrazów i w Horizon Zero Dawn wygląda na to, że będzie dużo pięknych takich miejsc, na które można zawiesić oka. Wiemy, że Guerrilla, no, oni potrafią siódme soki też wyciskać z konsol Sony.
No ja, nie, właśnie to jest też jest, bo...
A ty byłeś na jakimś pokazie, przyznaj się.
Nie podpisywałem żadnych NDA, nie byłem na pokazie w Holandii, natomiast ja mam wrażenie, że tak na razie z tych materiałów, które widziałem, ale też nie będę oszukiwał, że tu wyczytuję każdą informację na temat tej gry, bo nie mogę się jej doczekać, ale takie mam w głowie wizję, że to będzie Far Cry Primal, tylko że w TPP i z robodinozaurami. A czyli to będzie open world ze zbieraniem jakichś rzeczy, jakimś, no tam będzie jakaś fabułka, jakieś scenki, przerywniki i tak dalej, ale pewnie będzie też milion rzeczy do zrobienia pobocznych, dodatkowe misje, znajdźki, drugie znajdźki, crafting, rozwój postaci, wielki świat, nie?
Ja się jak na Far Cry 4 zatrzymałem, jeśli chodzi o Far Cry, nigdy w Primal nie zagrałem, ale było coś takiego właśnie, znaczy najlepiej to się dało oczywiście w trójce, no trójka była wyśmienita, no pod wieloma względami to była jedna z najlepszych gier z poprzedniej generacji.
Czy opowiadałem ci kiedyś o definicji szaleństwa?
No, robić to samo i oczekiwać innych rezultatów. Ale to było genialne. To
było doskonałe. To jest jeden z antagonistów growych, który na pewno będzie zawsze pokazywał się w jakichś tam top 20 antagonistów growych i tak dalej.
Tak. I to jest najlepsze, że jak po prostu oglądałeś to po raz pierwszy w ogóle, czy zwiastun, czy wprowadzenie do tej gry, to było tak, że nie miałeś w ogóle oczekiwań. To jest najlepsze. Być tak walniętym jego buchem, czymś, co no, twórcy na pewno liczą na to, że robią coś niesamowitego. Ja już masz taką wiarę, bo to jest tak jak, no nie wiem, no, kochasz swoje dzieci, no bo to są twoje dzieci, prawda? Nie dlatego, że są najlepsze na świecie dzieci według jakichś tam standardów, tylko to są twoje dzieci, no nie? Więc jakby twórcy kochają te swoje gry i chcą, żeby ludzie dostrzegali w tych grach to, co oni dostrzegali, ale rzadko jest tak, że na przykład, nie wiem, no jakiś smaczek jest tak łatwo dostrzegalny, no nie? Ja nie mówię o tym, że akurat taki czołowy antagonista no nie jest niedostrzegalny, ale chodzi o to, że bardzo łatwo można było zepsuć tę postać. Że zrobić ją zbyt karykaturalną, zbyt taką śmieszną, prawda? Że zamiast zrobić właśnie takiego gościa, który po prostu boi się, że cokolwiek powie, no nie? To nie wiesz, jak to się skończy, no nie? Że co mu odbije, to może wyjść po prostu z tego jakiś klaun. I to fenomenalnie mi się dało. To jest duża zasługa oczywiście i scenarzystów, i aktorów, którzy to świetnie zrobili, ale mi się właśnie Far Cry 3 strasznie podobał i no dawno, dawno, dużo czasu już upłynęło, odkąd zagrałem w grę z taką koncepcją i jeśli ten crafting będzie interesujący, jeśli w ogóle cała ta rozgrywka, właśnie ta mechanika będzie interesująca, no to czemu nie? No, tylko, że akaty teraz widzę, że po prostu chyba nie znajdę czasu na Horizon i trochę żałuję, ale gdzieś być może właśnie po Mass Effectie Andromeda zrobię sobie właśnie taką sesję z Horizonem. Zresztą teraz dużo gier właśnie wychodzi, tak
jeszcze, mówisz, właśnie powiem ci, że to jest jakiś, nie wiem co się dzieje, ale jak patrzę na listę premier, to nie ma momentu, w którym nie wychodziłyby jakieś gry, które mnie interesują. Mhm. Bo jeszcze jak jesteśmy przy For Honor, to też 14 wychodzi Sniper Elite 4, gdzie z trójką i z dwójką spędziłem...
Nie, chyba, że specjalnie mówisz, nie, jeśli to jest...
Nie, ja specjalnie, ja zawsze, to jest tak samo jak Nintendo. Więc Sniper Elite 4, który wychodzi 14 lutego, kurczę, więc w lutym co najmniej kilka gier, w których
jakaś beta też chyba była, nie? Bo teraz tak
się nie wiem. Bety. Beta? Nie, nie beta czy... była Ghost Warriora. Ghost Warrior, tej gry, to ona trochę później.
A Ghost Warrior kiedy wychodzi?
Nie wiem, chyba jakoś w drugiej połowie roku.
Ja przyznam się bez bicia, że tego ostatniego Elite
kwiecień,
Snipera
4 kwiecień.
Tego ostatniego Elite Snipera nie grałem, tego co się chyba w Afryce działo, nie? Więc...
Tak.
Więc ja nie wiem, czy w ogóle nie sięgnął, bo mi akurat się poprzedni snajper przedostatnim bardzo podobał. On nie był jakiś tam, nie wiesz, najlepszą grą na świecie, to chyba koniec końców była jakaś historia alternatywna, że się strzelało do Hitlera w ostatniej misji?
W każdej grze się strzela do Hitlera. Aha, znaczy zazwyczaj więc... w DLC. I w dwójce, i w trójce, i w czwórce też się będzie strzelał do Hitlera.
No tak, no, bo on miał dużo subwtórów, więc trzeba ich wszystkich wystrzelić. Ale... Ghost Warrior mnie zainteresował, tylko właśnie nie wiem, czy w takim razie miał betę, czy nie miał bety, czy w ogóle...
Ghost Warrior miał i wszyscy powiedzieli jednoznacznie, że tak skasztanionej technicznie gry to dawno nie było.
O.
Znaczy nie, opinie są podzielone. Niektórzy mówią, że jest krap totalny, niektórzy mówią, że to taki fajny Far Cry będzie, ale technicznie leży.
Jeśli ktoś z CI Games słucha...
To brzmi takie 6 plus 7... Ja nie grałem, więc nie wiem, ale z tego, co słyszałem i to od Preza, i od Deusza, to brzmi jak takie 6 z plusem 7 na 10, jeśli technikalia nie położą gry.
Mhm. Jeśli ktoś słucha CI Games, to ja bardzo chętnie bym przetestował i wyraził swoją opinię na temat Ghost Warrior. W ogóle to po prostu chciałem się pobawić ze snajperowanie takie troszeczkę mniej arkadowe, ale nie jest jakoś specjalnie skomplikowane, więc na pewno na jakimś hardzie bym nie grał. Ale ta koncepcja, że strzelasz, wiesz, musisz... Ja w ogóle ostatnio obejrzałem ten serial, który też jest na Netflixie, Strzelec, nie wiem, czy widziałeś. To jest adaptacja, chyba ona jest bardziej wierna książce niż poprzednia adaptacja filmowa, shooter z Markiem Wahlbergiem. No to jest taki snajper, który po prostu strzela z biodra, prawda, do ptaków, no nie lecących kilometr od niego, nie? I trafia, prawda,
w podskoku.
Prosto w dziupie. Ale ogląda się to bardzo ciekawie, bo to jest taki film sensacyjny, nie? Taki everyman, który po prostu jest doskonały we wszystkim. Wiesz, ma piękną żonę, córka to jest jak Shirley Temple wygląda, no po prostu loczki takie złote, no po prostu cud, rodzina, wiesz, i on w tym konflikcie, w którym jest CIA, gdzieś ambasada Rosji i tak dalej, wszyscy w ogóle są zaangażowani, on po prostu jako jedyny sprawiedliwy, trochę taki alt-right, nie? Bo tam kocha broń, kocha strzelać i tak dalej. On może to wszystko zrobić i po prostu mi się podobał właśnie ten motyw, jeśli chodzi o te karabiny snajperskie, no nie, że tam były takie momenty, w których na ekranie, prawda, oglądasz film i nagle ktoś jakby kredą na tablicy wypisuje ci jakieś wzory, jakieś obliczenia, jak trzeba strzelić, prawda, że trzeba poprawka na wiatr, no nie, wiesz, efekt Coriolisa, ruch obrotowy ziemi, no nie, w tamtą stronę, oczywiście lot kuli, jak, no, to po prostu, dla mnie to jest bajka, to jest rewelacja, ja to uwielbiam takie rzeczy, bo to jest w filmie przedstawione oczywiście w taki sposób, żeby to atrakcyjnie dla widza wyglądało, ale no gdzieś tam wszystko ma jakieś podwaliny w prawdziwym strzeleniu takim snajperskim, tylko właśnie takiego Ghost Warriora czy Sniper Elite zagrałbym bardzo chętnie, no ale
no i Andromeda na horyzoncie, i Switch na horyzoncie, bo
no
to
właśnie,
jedno i drugie marzec.
No ale
Persona
teraz...
Persona 5, kurczę,
ale i Persona 5
gier.
Ja prędzej obejrzę w końcu, jeśli znajdę czas, serial Persona, bo chyba Persona 4 pojawiła się jako anime, więc prędzej obejrzę anime, zanim po prostu sięgnę po Persona 4. Czy
nie, nie grałem w żadną Personę, ale po pierwsze ogólny zachwyt wielu osób, które kojarzę, mnie zachęca, a po drugie ta piątka wygląda niesamowicie przyjemnie, ciekawie, interesująco. To wygląda właśnie jak serial anime, wiesz, tylko w grze. Tak, niczym Ni no Kuni.
Bo wszystkim się podoba właśnie to, co jest w Personie, jeśli chodzi o właśnie tą szkołę, o te interakcje z innymi uczniami. No to jest super, bo to jest rzeczywiście takie anime, to jest taka symulacja bycia uczniem szkoły średniej. Ale no to jest japońskie RPG, więc na 20%, prawda...
Nie dasz się podejść, tak?
Tak, to jest 20%, wiesz, interesujących rzeczy, to jest 80% grindu w tym. I naprawdę grind taki, który jeśli czegoś nie zrobisz w odpowiedni sposób, no to prawdopodobnie możesz nawet... nie chce mi się nawet myśleć o tym, wiesz. No, w każdym razie na pewno Persona 5 jest interesującym tematem dla fanów tego gatunku, ale ja poczekam, aż wyjdzie Persona 5 anime i wtedy sięgnę, nie, bo nie ma szans. Ale właśnie, bo wspomniałem, że jak skończę właśnie Skyward Sword, to zabiorę się za inną grę na Wii, którą sobie już odpaliłem, bo wiesz, ja też na pewno opowiadałem, że ja czasami sobie chodzę po takich sklepach z używanymi grami i tak dalej i wyciągam jakieś perły. I ostatnio wyciągnąłem Metroid Other M. I to nie jest jakaś najlepsza część. Zresztą chyba ze wszystkich części Metroida to jest określone jako taka najgorsza. Wiesz, taki... Ja nie chcę powiedzieć, że bez części dobrej Metroida, ale to jest gra, która chyba najmniej się spodobała recenzentom ze wszystkich tych gier. Ale ja przyznam, że ona jest interesująca. No jest bardzo, ma w ogóle... Nie wiem, ja jak grałem tylko w Metroid Prime, prawda, które były na GameCube, czy na przykład Metroid Prime Corruption, i tam nie było jakoś tak dużo tej fabuły. To były gry, które właściwie opierały się na mechanice, na tym, że po prostu robiłeś różne rzeczy i odkrywałeś je. Tam nie było w ogóle filmów przerażnikowych, przynajmniej nie pamiętam, żeby jakieś były długie, mocno fabularyzowane filmy przerażnikowe. A jeśli chodzi o Metroid Other M, to przynajmniej, wiesz, te pierwsze etapy, które chcą, to one są mocno przeplatane właśnie, wiesz, fabułą. Na początku mamy, pojawia się Samus, tak ona się chyba nazywa. Mhm. Śliczna dziewczyna, oczywiście ona jest wtedy w całym tym swoim obcisłym kombinezonie przedstawiona. Jest takie małe wprowadzenie. Ja nie jestem wielkim znawcą lora Metroida, więc ja tam nie kojarzę takich tam jakiś Metroid Baby i tak dalej, wiesz, o co z tym chodzi. W każdym razie ona zostaje, wiesz, wysłana na jakąś misję i okazuje się, że czy wylądował, czy się rozbił wcześniej statek Galaktycznej Federacji. I tam spotyka podczas właśnie takiego rekonesansu tego miejsca takich kosmicznych Marines właśnie, tej Galaktycznej Federacji. I okazuje się, że ona jak była młoda, i to wydaje mi się, że była wtedy nastolatką, ona była razem właśnie z tym oddziałem, razem trenowała i tam dowódca tego oddziału to jest ktoś, z kim ona była, znaczy no to ona była podkomendną, tak to się mówi jakoś, protegowaną z tamtego okresu, więc i ona była taka buntownicza, miała taką buntowniczą naturę, że przeważnie jak wszyscy na przykład podnosili kciuk w górę, to ona podnosiła, to ona pokazywała kciuk w dół, no nie, że mi się nie zgadzała i tak dalej. Ale to jest taka historia, wiesz, przeplatana, że tutaj robisz jakieś misje, strzelasz się z robakami, masz grę, która niejako jest takim hołdem oddanym do klasycznemu Metroidowi, czyli właśnie dwuwymiarowym platformówkom. Chociaż to jest pewnie taki dodatkowy wymiar, że to nie jest do końca, nie są do końca wymiary, bo jest też głębia, jest w każdym momencie możliwość przełączenia do widoku z oczu, tak? Bo to jest tak, że kiedy trzymasz poziomo Wilota, tak jakbyś, nie wiem, trzymał pada, wtedy przesuwa się tak ekran, że widzisz po prostu z boku postać, tak nie jak w platformówkach. W momencie, kiedy trzymasz pada celując do ekranu, to wtedy widzisz właśnie tak jak w Metroid Prime Corruption, tylko no nie masz nunchucka, więc nie poruszasz się, tylko po prostu sterujesz głową i tam wykonujesz jakieś inne różne rzeczy. No ale gra mi się dosyć podoba na tym etapie. Ale no wiem, że akurat nie chcę się za bardzo zagłębiać, bo prawda, mógłbym się za bardzo wciągnąć i tego Skyward Sword nie skończyć, a to jest też tak, że jak grasz w takie gry, gdzie jest dużo na przykład jakichś narzędzi, jakichś takich zabawek, które w jakiś specyficzny sposób się wykorzystuje, jakichś harpunów, jakichś latających żuczków, jakieś bicze, które ci pozwalają się huścić, prawda, jak Indiana Jones, prawda, ze swoim tym batem, to musisz, prawda, no, nie mieć cały czas w głowie te możliwości, które ci daje ma. A jak się oderwiesz i zagrasz w inną grę, to możesz się przestawić w ten drugi typ sterowania i tak dalej. W każdym razie Metroid M to jest tytuł, który mnie bardzo zaciekawił i bardzo jestem ciekawy, czy ktoś po prostu z naszych słuchaczy w to grał, no nie? Czy ktokolwiek się interesował i czy mój taki początkowy, to nie jest zachwyt, no tak mi się ułożyło w słowie, ale bardziej czy takie ten początkowy entuzjazm jest uzasadniony. Czy jednak w pewnym momencie jednak ta gra nie jest tak interesująca, jak się wydaje na początku. No ale to tyle. Jeśli chodzi o moje granie.
Nie pomogę ci, nie grałem w Metroida właściwie żadnego.
Jesteś takim prawiczkiem metroidowym.
Tak, tak.
Nigdy
tak.
Nie skończyłeś żadnego Metroida.
Grałem chwilę w jakiegoś takiego w FPP, ale nie wiem, który to był nawet.
Ja praktycznie grałem w większość Metroidów, no nie? Tylko też to są takie gry, które dużo, dużo czasu zajmuje ukończenie. I wiesz, na przykład moją ulubioną częścią jest oczywiście Metroid Prime 3 Corruption, no nie? Bo to jest taka gra, jedna z ostatnich tych wielkich Metroidów, nie? Ale też bawiłem się i na DS-ie w Metroid, chyba Metroid Prime Hunters to się nazywało. I to też było tak, że miałeś jak w Metroid Prime widok z oczu. No ale no nie wiem, to są bardzo ciekawe gry, bo to są właśnie też gry, które podobnie jak Zelda oparte są na tej mechanice, że zdobywasz albo, nie wiem, masz jakąś nową dodatkową broń, jakąś nową zabawkę. Zatem
Metroidvanie.
Tak, no to są właśnie tak. I że po prostu za każdym razem po prostu nowy element broni pozwala ci na przykład, nie wiem, odblokować jakieś drzwi, które wcześniej mogłeś na przykład rozwalić, bo nie miałeś wyrzutni rakiet, która pozwala to niszczyć. I na przykład świetnym przykładem takiej gry właśnie, takiej Metroidvanii, czy takiej gry w stylu Metroida jest oczywiście Shadow Complex. Jest rewelacyjną, genialną grą i jeśli ktoś nigdy w Shadow Complex nie zagrał, to powinien po tę grę sięgnąć jak najszybciej. Z tego, co wiem, to ona jest i we wstecznej, i w jakiejś tam specjalnej wersji dostępna na wszystkie konsole nowe, więc polecam bardzo, bardzo, bardzo. No, ale tak...
Ja właśnie nigdy nie grałem, ale nawet kupiłem tego remastera, ale jeszcze nie grałem.
Mhm. A w co w takim razie grałeś, Piotrze, przyzna się?
Wiesz co, takie zrobię płynne przejście do kulturki, bo ostatnio książkę przesłuchałem jedną, teraz słucham drugą, bo jak wiesz, ja mam ten zwyczaj...
Lubisz seriami po prostu.
Tak, lubię seriami, więc teraz wszedłem, się nie jestem pewien, czy mówiłem o tym poprzednio, czy nie, to teraz mnie, że tak powiem, uświadomisz. W książki o Eberhardzie Mocku.
Chyba nie rozmawiałem, znaczy mogliśmy kiedyś, ale to już bardzo dawno temu wspominać coś o Krajewskim, Marku Krajewskim,
tak,
jego książkach. Krajewski.
Ty czytałeś Krajewskiego coś, czy nie?
Kilka i czytałem... Tylko nie czytałem wszystkich, ale właśnie oczywiście ta klasyka, no nie, to chyba ta Zbrodnia w Breslau, to jest, czy Śmierć w Breslau, to jest chyba pierwsza.
Tak, Śmierć w Breslau to jest pierwsza, teraz jest tak. Potem, bo właśnie już skończyłem Śmierć w Breslau i teraz czytam, czy słucham właściwie, Koniec Świata w Breslau.
To jest w ogóle ciekawe, bo te książki się dzieją chronologicznie odwrotnie.
Tak, właśnie absolutnie to jest zaskakujące, kiedy one wychodziły jedna po drugiej i wiesz, minęło, nie wiem, pół roku czy rok i po prostu kupowałeś nową książkę, to nie było tego problemu, ale kiedy ja najpierw przesłuchałem Śmierć w Breslau, która dzieje się chyba, kurczę, już jakoś bardzo blisko wojny, nie wiem, z pamięci jakiś, kurczę, to jest 35, coś w tym stylu, i potem nagle zaczynam słuchać Śmierć w Breslau, która się dzieje w przeszłości tak naprawdę,
tak.
To miałem lekkie zamieszanie. Natomiast warto, znaczy tak, historia jest, po pierwsze, interesująco się czyta o Wrocławiu w dawnych latach, te wszystkie zależności, wiesz, tutaj gestapo, policja, czy masoni i tam jakieś nawzajemne te takie wojenki między nimi. Po drugie, bardzo fajnie Krajewski opisuje, powiedziałbym, uczty. To znaczy, on dużą uwagę zwraca na to, że właśnie jak opisuje, kiedy to bohaterowie siadają w knajpie i tam opisuje to, jak popijają wódeczkę, czym zagryzają i tam, że a teraz pierożki na czymś tam, nie wiem, tak, z czego tak, to tak. Wynika, ale on dosyć dużo czasu poświęca właśnie temu, żeby dokładnie opisać. W ogóle jest taki, bardzo ładnie opisuje cokolwiek by się działo, jak tam w którymś momencie jeden z bohaterów jest torturowany. To też dużo, w bardzo dokładny, taki obrazowy sposób przedstawia, na czym te tortury polegają.
No on jest... Znaczy, to jest ciekawe, bo ja bym powiedział, że on Krajewski, jako pisarz, on wskrzesił trochę polski kryminał. Ja oczywiście nie jestem specjalistą prawda, od takiej literatury, żeby po prostu stwierdzić to z jakąś taką stanowczością, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy tam się wszyscy zachłysnęli prawda, tym kryminałem skandynawskim i to były te czasy milenium i tak dalej, to właśnie gdzieś się wypływał, znaczy i trochę wcześniej oczywiście, ale bo śmierć Breslau to jest końcówka ubiegłego tysiąclecia.
99 rok w ogóle, tak?
Tak.
1999 pierwsza.
Więc jakby to była książka, którą właśnie czytałem, właśnie tak z wypiekami na twarzy, chociaż jakby byłem jeszcze chyba na tyle młody, że nie potrafiłem wszystkich smaczków docenić, które były w tym. To jest coś takiego, co po prostu z wiekiem zaczynasz dostrzegać pewne rzeczy, no nie? I na przykład ja zupełnie wtedy nie doceniałem tych walorów historycznych. Podobało mi się oczywiście to wszystko, co wiesz, ten świat, który był pokazany, że to było tam jakieś okresy, zależnie od oczywiście od części, nie tam międzywojnie pokazane i tak dalej. Dlatego na przykład później sięgnąłem, ale też nie przeczytałem wszystkich książek, ale na pewno kojarzysz, chociaż jeszcze nie doszedłeś, ale pewnie z czasem dojdziesz, jest cykl o Edwardzie Popielskim.
Tak. A one w ogóle się jakoś łączą, prawda?
Znaczy tam, bo tam jest głowa Minotaura, o ile się nie mylę, to jest ta pierwsza właśnie z tego cyklu.
Która łączy jedną i drugą postać.
Tak, bo po prostu, tak, bo akcja się dzieje po prostu w kilku miejscach, nie? Że w polskim Lwowie i chyba Katowicach, no i w Breslau, nie? I później po prostu przez to Eberhard kontaktuje się z Edwardem Popielskim i oni wspólnie prowadzą śledztwo. Oczywiście to jest bardzo ciekawe, dlatego że Eberhard Mock to jest taka jednak persona, wydaje się mało sympatyczna, no nie? Ale ona w jakiś taki...
Właśnie dobrze powiedziane, bo ja spodziewałem się, ja słysząc, nigdy nie czytałem, dlatego słysząc o książkach właśnie o Eberhardzie Mocku, to wyobrażałem sobie, nie wiem, że to będzie taki jak Harry Hulé, czy wiesz, który właśnie z takich bohaterów kryminałów, który przechodzi z części na części, więc zazwyczaj jest to gość, którego jednak darzysz sympatią. No, a tak po dwóch książkach to on takim butem strasznym jest wręcz, powiedział.
Tak, no. No, to jest taki typowy, no wiesz, lubi dobrze wypić, pewnie...
Nie do końca szanuje lubi... kobiety.
Tak, no, wiesz, to były czasy, gdzie...
Ani swoich podwładnych.
Tak, że taka, że nie istniała taka wrażliwość, jaka istnieje teraz, jeśli chodzi o właśnie tak traktowanie kobiet, no nie, że było normalne, że korzystało się z usług prostytutek, które
w wręcz w dobrym tonie.
Tak, no, wypadało, że mężczyzna po prostu swoją energię, prawda, wykorzystuje na przykład... do tego, że męczy te wszystkie kurtyzany, a nie swoją biedną żonę, która powinna, prawda, mieć trochę energii, żeby mu usługiwać w tym domu, no nie, i tak dalej.
A w ogóle to, co jeszcze mnie zaskoczyło, czego kompletnie się nie spodziewałem, to że bo ja myślałem, że to są kryminały takie bardzo mocno osadzone w rzeczywistości i właśnie ze względu na klimat historyczny i tak dalej, a tutaj widzę, że gdzieś tam jakiś wątek, nazwijmy to mityczny, się przejawia w tle. Że a to ktoś ma jakieś wizje, jakimś tam jest wróżem, a że to ktoś działa na podstawie intuicji i ta jego intuicja zawsze trafia. I to mnie dosyć mocno zaskoczyło.
Nie, no to wiesz, że zawsze musi być jakiś taki element paranormalny, żeby dać trochę smaczku. Znaczy zawsze, no to znowu wyrażam się tak, jakby był znawcą. No mi się wydaje, że to po prostu jest w tym momencie taki dodatkowy, przyjemny element. Czasami nawet jest tak, że sugeruje się, że jest coś paranormalnego, żeby później, prawda, wyjawić, że to jednak wszystko było, można uzasadnić, prawda, w jakiś taki nieparanormalny sposób. No ale jednak wytwarza się taką magiczną atmosferę, prawda. Zresztą to były czasy, gdzie było mnóstwo zabobonów, które panowały, no nie, i te opinie o Żydach, co oni robią, te loże masońskie, no to były taki okres właśnie, gdzie no teraz to się czyta o tym z taką ciekawością właśnie historyczną, taką fascynacją, ale no w tamtych czasach to ludzie właśnie nie patrzyli na tego jako ciekawostkę, czy jako zabobony, tylko to były takie autentycznie istotne elementy, prawda, tego życia, no nie, w tym wszystkim. No, ale mi się
A
bardzo podoba.
Jeśli jesteśmy przy polskich kryminałach, to ty czytałeś też Bondy, Katarzyny?
Nie. Ale one chyba są
one
współczesne,
też jest taką,
prawda?
Tak. Tylko ja ją kojarzę jako właśnie, nazwijmy to, znane polskie nazwisko kryminałów.
No to ja chyba pamiętam, mogę się mylić, że chyba w Masie Kultury kiedyś z nią rozmawiali, ale to mogę mieć...
Nie jestem pewien, czy to była ona, czy to była...
Ktoś inny.
Bo jest kilka polskich autorek kryminałów. W ogóle kryminały stały się nagle nie tylko u nas. Nie wiem, czy to właśnie przez ten kryminał
angielski,
czy z jakiegoś...
Tak.
Czy przez Millennium, czy z jakiegoś innego, ale generalnie kryminały jako książki przeżywają odrodzenie.
Tak, znaczy w ogóle nawet się zaczęło mówić o polskim kryminale, ale to chyba dzięki Miłoszewskiemu. Tego właśnie, ta trylogia o Szackim, ona dosyć się spodobała, bo ona była... ona też nie oszczędzała, prawda, takiej suchej nitki, wiesz, nie zostawiona polskim społeczeństwie, ale ona była też trochę skrojona pod pewne tezy, no nie? Nie chcę mi się to bardzo komentować, ale na przykład Uwikłanie to jest moim zdaniem świetna książka i każdy powinien po nią sięgnąć, ją przeczytać, żeby się przekonać właśnie, co to jest ten polski kryminał współczesny, tak? Który spokojnie może iść na noże z kryminałem skandynawskim, no nie?
Ale... W ogóle to jest coś takiego, że ja lubię czytać polskie książki. Akurat w przypadku Krajewskiego to nie do końca działa, ale w przypadku innych wielu rzeczy potrafi działać, zwłaszcza które dzieją się w mniej lub bardziej współcześnie, bo dużo łatwiej jest mi odnieść się do ulic Warszawy, czy nawet, nie wiem, Krakowa, czy Łodzi, czy jakichś innych większych polskich miast, niż na przykład do Szwecji czy Norwegii.
Tak.
Gdzie tam, wiesz, padają nazwy uliczek, padają nazwy placów, które mówią mi absolutnie nic, równie dobrze mogłoby się nazywać XXX Placen, czy XXX Strasse, a w momencie, w którym bohaterowie jadą, nie wiem, Marszałkowską, czy Alejami, czy coś w tym stylu, to jednak jakoś tak...
Tak.
Znaczy, dlatego to jest fajna sprawa z czytaniem polskich książek, które się dzieją współcześnie, gdzie możesz sobie odnosić po prostu swoje konkretne wyobrażenia tego do tego, o czym czytasz.
Mhm. Chociaż ja bardzo lubię jednak w kryminałach, kiedy sięga się do tych historycznych, znaczy do miejsc, które my znamy, ale właśnie z tą przedstawionym właśnie w innym okresie. Dlatego właśnie musiałem sobie tutaj pomóc internetem, ale przypomniało mi się nazwisko właśnie innego polskiego pisarza, który też ma takie retro kryminały, Marcin Wroński. I on akurat koncentruje się na międzywojniu i jest, jego bohaterem jest Zygmunt Maciejewski, właśnie taki komisarz z lubelskiej policji. I to jest też bardzo ciekawe, bo to jest ten okres właśnie tej Polski takiej, która rozkwitła, kiedy zyskaliśmy niepodległość, kiedy się wszystko rozwija, wiesz, Warszawa jest Paryżem Europy Wschodniej, no tak można powiedzieć, no po prostu jest mnóstwo interesujących takich wątków, które strasznie mi się podobają, które są przedstawiane właśnie w tych książkach. Jeśli chodzi o społeczeństwo, wiesz, to co się dzieje i to jest moim zdaniem ogromny walor tych serii, no nie? Bo to też Marcin Wroński to po prostu też nie napisał jednej książki, a tych książek napisał mnóstwo, no nie? Więc warto powinien sięgnąć. Oczywiście jednym z najlepszych kryminałów takich, gorzej, że jest stary, bo on był napisany no 50-60 lat temu. Zły Leopolda Tyrmanda. Na pewno coś kojarzysz.
Kojarzę, nie, absolutnie nie czytałem, natomiast kojarzę samą
możesz, serię. Może jak będziesz miał czas, jak skończysz z tą serią Krajewskiego, to możesz sięgnąć, bo chyba na audiotece jest wersji audio. Ale to, co mi się właśnie też w Złym podoba, to jest to, że on opowiada o Warszawie, że Warszawa jest w ogóle bohaterem tej książki dużym. Bo to jest Warszawa no właściwie kilka lat po wojnie. Naprawdę, bo to są lata gdzieś początek lat 50., więc wiesz, kurz jeszcze właściwie tak bardzo nie opadł po tym bombardowaniu. Wiesz, no, Warszawa wstaje z gruzów. I to jest ciekawe, no nie? Że masz świat po prostu... No, wyobraź sobie, że tak jakby to było, no nie wiem, parę lat temu. Jak czas szybko leci, jak szybko przeleciał czas, jak niedawno świętowaliśmy milenium, prawda? Nowe milenium. I to było, nie wiem, 17 lat temu. Jak World Trade Center, prawda? 16 lat temu. A dla nich, dla bohaterów tej powieści, no to wojna to się wydarzyła no, to kilka lat wcześniej. No wiesz, no ja nie chcę tutaj się rozwodzić, no to jest książka, która ma której oczywiście oprócz tego, że jest fantastycznie przedstawiona Warszawa, to jest jeszcze dużo mniej, więcej interesujących rzeczy. No, jest fantastycznie napisana, dlatego bardzo, bardzo polecam. Więc... Chociaż ja powiem ci tak, że ja ostatnio też dużo słuchałem książek. Jednak postanowiłem też narobić parę zaległości filmowych. Wiesz, bo to jest tak, że jak... Wiesz, mam takie zrywy, prawda, że chcę coś obejrzeć i wtedy się nastawiam i też tak jak u ciebie sięgasz po książki tego samego autora, to ja na przykład sięgam po podobne filmy. I dawno nie oglądałem żadnego filmu od naszych przyjaciół z Indii, więc mówię, co tam ciekawego na Netflixie się pojawiło ostatnio. I oczywiście jest Happy New Year, nie wiem, czy kojarzysz.
Kojarzę z grupy.
Tak, to jest komedia.
Zachęciłeś mnie, powiedz tak, sprzedałeś mi ten film.
Podobał ci się Doom, Na pewno widziałeś Dona, więc to jest oczywiście jeszcze bardziej takie, to jest jakby Ocean Eleven na wesoło, wiesz, bo fabuła jest bardzo podobna do tych amerykańskich filmów, bo generalnie chodzi o to, że jest zły gość, który w tym chyba przypadku w Dubaju, tak, ma safe, a w tym sejfie będzie miał cenne brylanty. I główny bohater planuje zemstę i planuje wykraść te brylanty. Oczywiście nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Głównego bohatera gra Shah Rukh Khan, jeden z najbardziej kasowych bollywoodzkich aktorów i też właściwie można powiedzieć, że najbardziej kasowych na świecie. Uwielbiam właśnie. Fantastyczna postać. Bardzo sympatyczny człowiek. I on tworzy właśnie taką drużynę, tak jak w Ocean Eleven, prawda? Specjalistów, którzy mają mu w tym przedsięwzięciu pomóc. Oczywiście cały myk jest taki, żeby dostać się do tego hotelu, w którym z którego będą mogli przeprowadzić ten skok, żeby w tym hotelu zabukować pokój, muszą wziąć udział w światowych mistrzostwach tańca. I to jest po prostu absolutnie zakręcone na maksa, bo nikt z nich nie potrafi tańczyć, więc to jest cały ten element właśnie tego, jak oni się przygotowują do tych zawodów, też jest interesujący. No ale to jest taki, powiedzmy, na wesoło. Jeśli ktoś szuka Bollywood na wesoło, to Happy New Year, bardzo polecam. Ale też obejrzałem dwa filmy, które właśnie są takimi dramatami sądowymi. Jeden to jest Rustom. Nie wiem, czy objęło ci oczy, przyglądałeś się. I to jest też fajne, bo wiesz, większość filmów, które znamy, prawda, które oglądamy, to gdzieś tam się właśnie coś o nich słyszało, wziął się jakiś zwiastun, ktoś polecił, bo to jest tak, że wiesz, to są filmy, to są te blockbustery amerykańskie, tak? Więc jesteś nawalany tymi zwiastunami. A ja na przykład lubię właśnie w bollywoodzkim kinie to, że ja przeważnie oceniam, znaczy ja decyduję się, co obejrzę na podstawie właśnie opinii, znaczy na podstawie gwiazdek, które ludzie wystawiają filmom właśnie na Netflixie, nie? To jest taka, bo jeśli jest na przykład, nie wiem, 4 czy 5 gwiazdek przyznanych filmowi takiemu, to wiem, że to nie może być jakoś tak bardzo zła produkcja, tak? Bo jest mnóstwo bollywoodzkich produkcji, które mają na Netflixie jedną gwiazdkę, więc to od razu jest no, odwracam się, szukam czegoś innego. I Rustam to jest taki dramat sądowy, historia oficera, pierwszego oficera marynarki właśnie indyjskiej, który, to jest pokazane na początku, prawda, dowiaduje się, że jego żona, bo on wraca wcześniej, prawda, z rejsu, tak, wcześniej niż planował, no i planuje zrobić żonie niespodziankę. No i domyślasz się pewnie, jak ta niespodzianka może wyglądać. Oczywiście to nie jest tak, że on przyłapuje w łóżku żonę z kochankiem, ale jest takie, że pojawia się w domu, żony nie ma, gdzie żona jest? No nie ma jej. No i szybko się orientuje, że prawdopodobnie ma romans, no też szybko się orientuje z kim. No i zabija tego człowieka. I cały właśnie film jest, i tam jest jeszcze jakieś takie drugie dno w tej historii, ale to jest historia tego oficera, który na początku przyznaje się do winy, przynosi broń na policję i tak dalej, zostaje aresztowany, że zabił tego człowieka, a później podczas rozprawy mówi, że jest niewinny i to jest po prostu dramat sądowy. Oczywiście to jest trochę zabawne, bo to jest tak, jak na pewno widziałeś nieraz oglądając jakiś film z Bollywoodu, co drugie słowo, czy co drugie zdanie jest po angielsku. I to jest taki... I to jest zabawne, jak go nie próbują...
To rozwalało na początku, bo to tam to często się pojawia, nie?
Nie, bo to jest naturalne. To jest po prostu... To jest kwestia tego, tego ogromnego wpływu też Zachodu na to, nie, na to społeczeństwo. No to Chińczycy byli przez wiele, wiele lat pod okupacją Brytyjczyków, więc jakby angielski nadal chyba jest w ogóle nad językiem urzędowym, jednym z języków urzędowych w ogóle w Indiach, więc to jest jakby częścią kultury, ale zawsze mi się wydawało, że to jest kwestia tego takiego szpanu trochę, nie? Że znam język angielski, więc będę więcej niż muszę mówił po angielsku. I to też jest właśnie podczas tego tych dramatów sądowych, że jak oni po prostu używają jakichś zwrotów, no nie? Ale nie są w ogóle konsekwentni. Bo raz mówią do sędziego, no nie? Lord, później milord, później sir, później ktoś mówi, tak jak powiedzmy się mówi na zachodzie, no nie? Your honor. I tak dalej, więc jakby nie ma, zamiast cross-examination, to cross-questioning, wiesz, po prostu jest dużo takiego galmiatiasu językowego, ale oczywiście sama historia jest bardzo ciekawa, no tak mówię, jest to drugie dno i to jest też ciekawe, że Rustam jest na podstawie autentycznej historii, która się wydarzyła, więc to też ciekawie się ogląda. Oczywiście wszystkie imiona, nazwiska zostały zmienione, ale jakby trzon tej historii, czyli właśnie zabójstwo kochanka żony i później te cała ta sprawa, która została tak opowiedziana, bo wiesz, w Chinach jest też taka kultura tego, że oni na przykład rozumieją, że jest coś takiego jakby zabójstwo honorowe, czy coś takiego, wiesz, albo z pasji, wiesz, że na przykład jeśli kobieta splamiła honor mężczyzny i on by ją zabił, to jakby on dostanie mniejszy wyrok.
W afekcie, tak?
W afekcie to jest jakby tak, że jesteś nie w pełni obliczalny w tego, co robisz, ale chodzi o to, że powiedzmy, jakby, to wiem, że to brzmi nielogicznie, kiedy o tym tak myślisz, nie? Ale jest powiedzmy, że zbrodnia była uzasadniona, bo na przykład, no nie wiem, żona splamiła honor męża, nie? No, to było ciężko jest to wytłumaczyć, nie? Mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu tych różnic kulturowych, nie? I na pewno ktoś, kto jest specjalistą od tego społeczeństwa, no nie, więcej na ten temat bym powiedzieć. A drugim filmem, który oglądałem i też był dramat sądowy, to jest Pink. I też z 2016 roku. I to jest historia też bardzo ciekawa. I, wiesz, w obu tych filmach jest, nie ma tam elementów komediowych, no nie? Jeśli są, to one są trochę niezamierzone, tak jak powiedziałem, no że trochę jest farsa, jeśli chodzi o przedstawienie samego procesu, nie? Ale w Pink masz historię trzech młodych dziewczyn i trzech młodych chłopaków. I film zaczyna się od takich migawek, no nie? Że nagle gdzieś te dziewczyny gdzieś zdenerwowane wychodzą, wsiadają do taksówki, odjeżdżają. W tym samym czasie tych trzech chłopaków, no nie? Jeden z krwiącym czołem, no nie? Jadą do szpitala. I co się wydarzyło? No i tam historia się układa, że ta dziewczyna zaatakowała butelką, nie? Rozbiła ją na czole tego chłopaka. No i to w kontekście wygląda, że on po prostu się do niej dobierał i tak dalej. Ona to zrobiła w samoobronie. Ale cały film jest taki, że one zostają oskarżone o próbę morderstwa tego chłopaka. I to jest jakby komentarz do tej kultury gwałtu.
Właśnie, bo tam chyba jest generalnie ogromny problem z tym, bo to brzmi tak...
Tak, że po prostu kobiety tak wręcz nie zgłaszają.
Tak,
bo kobiety są przedstawione właśnie do tego... No, jest kolejny taki element różnic kulturowych, ale to jest o tyle istotny film, że on bardzo ten temat ważki podejmuje. I on tego nie robi tak po łebkach, no nie? Właściwie przedstawia właśnie kobiety i w tym sensie, że nieważne, kim są te kobiety, nieważne, co robią i tak dalej, najważniejsze jest to, że kobieta ma prawo do tej nietykalności cielesnej i że jeśli mówi nie, to znaczy nie. Wiesz, to jest kwestia po prostu, no, tak elementarna, no nie, jeśli chodzi o nasze europejskie społeczeństwo, nie? Kiedy no myślisz o tym, to tam, nie, powiedzmy, potrzebny był taki film, żeby otwarcie o tym opowiedział, no ale to też się ciekawe ogląda, rzeczywiście też jest kwestia tego, że całą tą sprawą zajmuje się bardzo wiekowy prawnik, który właściwie już dawno nie praktykował, nie? Ale to jakby to jest tak, że ta sprawa go zainteresowała, nie, bo to są jego sąsiadki, no i też sam jest właśnie już taki bardzo polecam. Właśnie w tej roli tego adwokata jest gwiazda, prawda, bollywoodzka, która...
A to normalnie na Netflixie można
spokojnie. Na Netflixie oglądałem te filmy. Amita Bachchan. To jest jeden z tych największych hollywoodzkich aktorów, który od nie wiem, od lat 70. jest po prostu, wiesz, na szczytach. Oczywiście tam, jak się wczytasz, prawda, w biografię, to on był jakieś zloty i upadki, nie? Prawda? Jak Schwarzenegger miał zloty i upadki, ale prawda, od lat 70. króluje w filmach. Nie, bardzo, bardzo, bardzo fajny film, no nie? Więc polecam. Bo wszyscy myślą, że Bollywood to są muzykale, to są te tańczenia, to są te kolory. Owszem, to są te główne filmy, które są ważne, dlatego, że są pewne elementy w bollywoodzkim kinie, które jakby przejawiają się nawet jeśli to jest dramat. Czyli jest jakaś piosenka w tle i tak dalej. Ale nie w każdym filmie bollywoodzkim masz te tańce takie grupowe, synchroniczne i tak dalej. To przeważnie są w filmach takich, których jakby to gdzieś można dopasować, nie? Jakby to jest istotny element, ale nie taki, że mu po prostu musi być. I ani w Rustom, ani w Pink nie ma tych tańców takich synchronicznych, aczkolwiek w Rustom jest oczywiście jakiś tam montaż, nie? Bo tam jest na początku pokazane, jak ten oficer poznał swoją żonę, prawda? I to jest wszystko zrobione właśnie w takim montażu, nie? Że muzyka, wiesz, jakieś romantyczne migawki, no nie, z różnych miejsc, oni gdzieś tam tańczą, więc jakby taki drobny element, prawda, tego charakterystyczny do klimatu bollywoodzkiego jest. No ale w Pink tam jest tak poważny wydźwięk tego filmu, że sobie nie pozwolili na takie dodatki, takie kwiatki do kożucha, więc to jest tyle.
Ostatnio próbowałem się, jesteśmy przy Netflixie i filmach, to może nie tyle próbowałem, co zacząłem. Mm-hmm. To nazwał Seria Niefortunnych Zdarzeń.
O, moja żona oglądała wszystkie odcinki była... No, ja w ogóle przez ramię trochę oglądałem, bo ja po prostu nie miałem czasu, żeby
akurat... Grałeś szczególnie, żona oglądała.
Tak, ale po prostu Neil Patrick Harris, rewelacyjny. Ja go widziałem właśnie tylko w jednym odcinku, w którym on był takim chyba piratem kuternogą, czy jakimś kapitanem statku. No i nie wiem, jakoś tak strasznie nie mogłem się przestać śmiać, jak go zobaczyłem, kiedy on po prostu uparcie twierdził, że nie jest tym, kim oni mówią, że on jest. No nie, on jest kapitanem i tak dalej. No to jest świetne, ale...
Znaczy film, ewidentnie jest to bardziej młodzieżowy serial niż dla dorosłych i to bardzo mocno czuć. Ja uwielbiam aktora, który gra tam narratora. Znaczy, tak jakby narratora właściwie to tak jakby autora.
On się chyba pojawia także.
Nie, on non-stop się pojawia, on w każdej scenie prawie, że jest obecny i tam, wiesz, komentuje czasem z offu, czasem właśnie w pierwszym planie.
Aha, widzisz, no to jest, bo ja nie wiedzę, wiesz, jak
on się nazywa? Bo to Limon Stickett. O, Limon Stickett, Seria Niefortunnych Zdarzeń. To on właśnie jest Limon Stickettem.
Aha.
To jest facet, który grał kiedyś w takim serialu... Ojejku. Po pierwsze, on podkładał głos w Tales from Borderlands, jednemu z adwersarzy głównych bohaterów. Po drugie, bo ma bardzo charakterystyczny taki głęboki głos. Po drugie, grał w takim serialu romantycznym, serialu komediowym o dwóch parach, które żyły tak jakby przez drzwi w jednym bloku.
Patrick Warburton.
Tak, dokładnie tak. Ja absolutnie uwielbiam tego aktora i ja go zobaczyłem jako Lemon Sticketa, to od razu wiedziałem, że jestem kupiony. Mhm. Zresztą Patrick Neil Harris też jest świetny i on tutaj bardzo mocno się odnajduje. Co prawda ciężko nie mieć lekkich skojarzeń z How I Met Your Mother, bo tam regularnie pojawiały się sceny, w których on podrywał jakąś dziewczynę za pomocą przebrania. Czy wiesz, a to jest astronautą, a to jest profesorem, a to jest kimś tam. Mhm. Więc odruchowo kojarzy się tobie on przebrany, wiesz, jakiś wyjątkowy strój, nawet jeżeli jest po prostu, jest gra tą postać. Załóżmy, że to nie jest żadne przebranie, tylko po prostu jest tym wujem, czy tam stryjem w wersji sotę, to i tak się kojarzy z postacią Barneya z How I Met Your Mother, ale mam zamiar skończyć, więc...
Nie, no ja widziałem po prostu fragmenty, mnie bardzo, bardzo mnie urzekła taka... nie wiem, to było coś to po prostu w tej grze aktorskiej, wiesz, w tych pomysłach na tą interakcję. Tam, no ja właśnie widziałem fragmenty, ale tam była taka sytuacja, w której on wręcza chyba Neil Patrick Harris, nie wiem jak się nazywał ten bohater, który grał, ale właśnie ten kapitan taki, bo wręczał jakąś wizytówkę tej kobiecie, która tam... i zapomniałem też, kim ona jest, nie? W każdym razie ona zaczęła go poprawiać, jeśli chodzi o gramatykę it, nie? Że przecinek został źle postawiony, dlatego, że po prostu tego, przepraszam, nie przecinek, tylko apostrof, że tu nie powinno być i tak dalej. To było tak komiczne, bo to jest takie, no nie wiem, no mnie to rozbawiło, ale też mnie rozbawiło właśnie to, jak te dzieci po prostu reagowały na jego przebrania i tak dalej, no. Ale to jest zdecydowanie serial, po który się, no po prostu jak tylko uporam się z kilkoma innymi, które mam w ogóle na swoim liście, więc...
Najwspanialszą postacią, jak dla mnie na razie, jest postać najmłodszej dziewczynki, ze względu na to, że ona ma dwa ząbki, których regularnie są wykorzystywane do gryzienia albo właśnie, nie wiem, na przykład tępienia ostrza, znaczy nie tępienia, wręcz przeciwnie, ostrzenia jakiegoś tam noża, czy na przykład obrobienia kamienia do konkretnego kształtu i tak dalej, więc to jest... No to widać, że to jest raczej taki... bardziej młodzieżowy film.
Ale rozumiem, że oglądasz go sam, nie? Bo to jest chyba no bo on jest trochę za straszny, nie?
Tak, jeszcze tak. Znaczy, wiesz co,
mówiłeś, że to jest dla dzieci, ale jednak taki, powiedzmy, 10 wyż.
Tak, dla takiego 12-latka. Mhm. Harry Potter już ten bardziej zaawansowany.
Tak.
Zwłaszcza, że to, co jest dosyć zabawne, to tam jest taka klamra narracyjna, która polega na tym, że non-stop jest powtarzane, co się absolutnie nie do końca sprawdza, ale jest podkreślane to, że gdybym tylko wiedział, że to skończy się tak potwornie, ach, drodzy widzowie, nie oglądajcie dłużej, bo to będzie straszne. Wiesz, i cały czas jest podkreślane, że ta historia jest tragiczna, potworna, okrutna, dołująca, przygnębiająca i tak dalej, co oczywiście nie do końca jest zgodne z prawdą. ale no jest tam jakaś tajemnica w tle, która się dzieje i której chciałoby się poznać rozwiązanie.
Ja w ogóle nie pamiętam...
Nila Patryka Harrisa warto. Mhm.
Ja w ogóle nie pamiętam tego klasycznego, znaczy klasycznego. Teraz już klasycznego. Krajem. Tak, z Ciemnym Krajem, bo to... Bo właśnie z tego, co słyszałem, to Neil Patrick Harris świetnie wciela się właśnie w tę postać. I przez to, że to jest serial, to on może dużo więcej pokazać niż Jim Carrey. Chociaż Jim Carrey też no, jest fenomenalnym takim aktorem, który po prostu jak przywdzieje jakąś personę, szczególnie jeśli to jest jakaś taka lekko karykaturalna postać, no to, jest, to on się potrafi na wyżyny aktorstwa takiego wynieść. Ale ja zupełnie w ogóle nie pamiętam, o czym była tam ta historia. No pamiętałem te dzieci, pamiętałem właśnie tego no, gościa.
Ja to gdzieś usłyszałem, nie wiem, czy w Myszmaszu, czy w Kolaudacji, że z filmem był ten problem, że film był oparty o wszystkie trzy książki.
No właśnie.
A serial, pierwszy sezon jest oparty tylko pierwszym, więc tak jakby jest czas, żeby to się lepiej rozwinęło chyba. Mhm. A propos Netflixa i seriali, jeszcze powiedz mi, czy widziałeś zwiastun pierwszy Iron Fista? Czyli nie, kolejnego serialu nie. Marvelowskiego, który będzie teraz dopinał historię Guardiansów, nie, przepraszam, Defendersów, bo oni się Defendersi.
Ja jakieś opinie słyszałem, że mu bliżej do Daredevila niż do Jessica Jones czy Luke Cage'a. No, i tak co mnie Agaty cieszy.
Tak, ciebie cieszy? No mnie tak nie do końca.
Czy ja Agaty lubiłem Daredevila? Mi się podobało, bo w Daredevilu podobało to, że on był taki inny, nie wiem. No Jessica Jones Daredevil na pewno jest, ma wielu podobało. Fanów, ale...
Ty nie należysz do fanów.
Nie. Nie, jakoś nie, po prostu nie przekonam. Znaczy, wiesz, no, cokolwiek bym nie powiedział, to mówisz, że jestem seksistą, no, bo mówię, że nie podoba mi się po prostu główna bohaterka, ale nie dlatego, że nie podoba mi się jako kobieta czy jako postać, tylko po prostu mnie nie przekonuje ta persona. Też Luke Cage, powiedzmy, nie do końca mnie przekonuje jako taki heros, nie? Bo wszyscy ci niezniszczalni, tacy i tak dalej. No i Daredevil to jest człowiek, który z ułomności, no nie? Z tego, że nie widzi. No i znaczy oczywiście tam jakąś tam moc, nie wiem, bo to prawdopodobnie te chemikalia, wiesz jak to jest, nie? Toksyczne rzeczy, dają moc niesamowitą. Ale on generalnie jest normalnym człowiekiem, który nie widzi, który po prostu tak wyostrzył inne zmysły, tak został wytrenowany, że generalnie, można powiedzieć, że ma jakieś tam magiczne moce, ale jest nadal człowiekiem, nie jest jakimś super siłaczem i tak dalej. Więc jakby jest bardzo ludzki, trochę jak Batman, nie? Że Batman nie ma supermocy, nie strzela laserami z oczu i tak dalej. Jest po prostu niesamowicie wytrenowany, jest no to bardzo inteligentny i tak dalej.
Jest szansa, że Iron Fist się tobie spodoba, dlatego że z tego, co zrozumiałem na podstawie zwiastunu i tam jakiegoś wyczytania tej postaci w wersji komiksowej, to jest właśnie, wiesz... dziedzic fortuny, którego rodzice zostają zabici i on, wiesz, tam znajduje się w jakiejś tybetańskiej wiosce, gdzie uczy się kung fu przez lata
Batman
i wraca...
Batman Begins normalnie.
Dokładnie tak, i wraca umiejąc karate, żeby odzyskać swoją firmę, tak? Więc,
no to muszę w takim razie trochę jak zobaczyć. No nie? Kiedy w ogóle jest premiera tego serialu?
Jakoś chyba niedługo w miarę. Nawet nie wiem, ale bo ja mam tak, że jak się pojawi, to go obejrzę z przyjemnością, natomiast to nie jest tak, że odliczam dni.
Aha.
Wydaje mi się, że jeszcze w tym roku mają być Defendersi, więc...
Fajnie, żeby tylko czas mieć, bo wiesz, w ogóle ja ostatnio myślałem, że jakby na przykład tak zarzucił granie i przerzucił się tylko na oglądanie. I to jest najlepsze, bo kiedyś ktoś powiedział, i mi się wydaje, że to powiedział chyba...
Marzec, słuchaj, przepraszam, że wcinam się, ale 17 marzec, czyli właściwie już za miesiąc.
No to nieźle, cieszę się. Niektórzy kiedyś powiedział, że nie lubi grać, dlatego że granie to są historie, które, żeby one się toczyły, to trzeba po prostu, jest potrzebne twoje zaangażowanie, że ty musisz coś robić, żeby ten. A jednak oglądanie filmów czy seriali jest bierną rozgrywką, ale dając ci tyle, powiedzmy, samo przyjemności, co nie więcej, bo absorbujesz te historie, tak? I one są wyreżyserowane w odpowiedni sposób, jakby wiadomo, no, dwa różne media, więc jakby różne doznania, ale tak sobie myślałem, że sam, a gdybym sobie zrobił taki detoks od gier, ale właśnie nafaszerował się serialami, filmami. I czasami mam taką ochotę, bo jest mnóstwo fajnych rzeczy, które chciałbym obejrzeć. W ogóle teraz, a propos seriali Netflixa, wiadomo, że The Expanse jest na Netflixie, cały pierwszy sezon, więc warto w ogóle sięgnąć. Zaczął się już drugi sezon, ale niestety on jest tylko dostępny na razie w telewizji. Czy jeśli ktoś ma sci-fi, to może oglądać. No ja niestety muszę poczekać, że się pojawi na Netflixie kiedyś. Ale jest inny serial, który też się pojawi na Netflixie, z telewizji sci-fi, A Session. Nie wiem, czy kojarzysz. ale też rzucałem...
też z grupy kojarzę.
Tak. Przypadkowo odkryłem, wiesz, w ogóle koncepcja, pierwszy odcinek, oczywiście jest tak, że, wiesz, tam jest twist, w odpowiednim momencie jest twist i to, co ci się wydawało, że wiesz, okazuje się, że to nie jest to, ale generalnie chodzi o to, że w latach 60. Był bardzo tajny projekt przygotowany przez Amerykanów, aby stworzyć taki wielopokoleniowy statek kosmiczny, ogromny, coś... Jak ktoś na przykład czytał trylogię kosmiczną, pierwszą część w ogóle, nie wiem jak się nazywa, ja sobie tutaj zaraz wygoogluję, ale kojarzę na przykład takich pisarzy Trepka i Boruń.
Trepek i Boruń? Absolutnie.
Była Zagubiona przyszłość, Proxima i Kosmiczni bracia. Chyba Zagubiona przyszłość to była pierwsza książka. W każdym razie tam był taki statek Celestia.
Prawie jakiś tam metalowy szczur.
Tak, nie, ale to był statek kosmiczny, który został wysłany wiele lat wcześniej z technologią dostaną wtedy w kosmos. Jako taki, tak, jako taki eko, nie wiem, taka samowystarczalna arka. Tak, arka, gdzie po prostu nie wiem, ludzie żyli i mieli na tyle zasobów, wiesz, w taki sposób byli przystosowani do tego życia, żeby po prostu przez kilka pokoleń, wiesz, przez tą długą podróż przeżyć, nie? Bo wiadomo, że jeden człowiek nie przeżyje, a koncepcja powiedzmy jakiegoś tak, nie wiem, zamrożenia się i odmrożenia, czy tak jak to jest, prawda, teraz popularne w science fiction, nie istniała, tylko chodziło o to, żeby po prostu przygotować statek, na którym byś miał, nie wiem, krowy, kozy, prawda, jakieś pola uprawne, żeby można
totalnie
było po prostu...
Arka.
Tak, no totalnie właśnie przygotowane do tego, żeby po prostu ludzie mogli być samowystarczalni w tym bardzo zamkniętym ekosystemie. I Ascension jest właśnie takim statkiem, gdzie po prostu masz, oczywiście to jest podkręcone na jak to się mówi ładnie, na 11, no nie, bo tam najlepsze jest to, że my poznajemy właśnie bohaterów tą załogę tego statku, bo tam jest, oni chyba zostało wysłanych 600 osób, więc to takie małe miasteczko, taka wieś mała, nie? No ale jednak jest i są kasty, i są społeczeństwa, jest ten dolny pokład, wiesz, jest górny pokład, są ludzie podzieleni ze względu na przeznaczenie. Czyli na przykład, nie wiem, jeśli twoje rodziny lekarze byli, to ty będziesz lekarzem, nie? A wszystko to w takiej małej, zamkniętej społeczności. I oczywiście, co mi się bardzo podoba, to jest to, że to jest technologia niby z lat 60., ale ona oczywiście bardzo futurystycznie wygląda, tylko, że czasami masz właśnie, na przykład, nie wiem, kineskopowe, czarno-białe monitory, nie? Bo wiadomo, że wtedy nie mieli innych, że komputery były takie, że nie było tabletów tak jak teraz, tylko to były jakieś takie tabletopodobne coś, nie? Ale no, świetna jest ta koncepcja.
Retrofuturyzm.
Taki retrofuturyzm, no nie? Bo to wiadomo, że oni też przez te 51 lat w jakiś sposób mogli się rozwijać, ale zawsze to jest tak, że... Przepraszam. Zawsze to jest tak, że jednak kiedy nie masz innych jakby informacji z zewnątrz, no nie, no to ten postęp nie może iść tak szybko.
Tak jak mówiłeś, próbowałem sobie skojarzyć, w jakim to w serialu widziałem scenę, gdzie była właśnie Arka, gdzie bohaterowie przez czas jakiejś podróży mieli rozwijać technologię i wymyślić ten i skojarzyłem, że to było w Quantum Breaku.
No. Ale nie, jak w Quantum Breaku? Że...
No przecież tam był motyw tego, serialowy motyw był taki, że, a, że tak, była tak. Arka, tak? No, no tam było jak najbardziej.
Znaczy nie, tylko że oni to jakoś tam stworzyli jakiś taki bunkier, nie? Czy coś takiego, że no ten tak, miałby tak, statek, tak.
Wiem, leciał, tak.
No, ale
to,
nie.
No, w sensie to była Arka, nie?
No, ale to jest, no wiesz, to podbudowanie tego właśnie, tej atmosfery, wiesz, że 51 lat, bo to jest tak, że właśnie zaczyna się od tego, że na pokładzie świętują 51-lecie startu. Jest wielka pompa, wiesz, to jest najlepsze, że właśnie, wiesz, no trochę to jest tak w klimacie właśnie lat 60., że nawet, wiesz, traktowanie kobiet, no nie, można powiedzieć, że odbiega od tego, do czego się przyzwyczailiśmy teraz, nie? I wydarza się morderstwo. I to jest pierwsze morderstwo od początku, wiesz, od początku tej wyprawy, nie? No jest pewna konsternacja i tak dalej, no i od tego się zaczyna. Ja nie chcę nic zdradzać, dlatego że mnie po prostu już, wiesz, tam jest ten twist, który cię na końcu drugiego odcinka właśnie zaskoczy, kiedy, wiesz, dowiadujesz się parę nowych rzeczy, ale no, to jest mini serial, więc to jest 6 odcinków, więc można to właściwie obejrzeć w kilka dni, zrobimy sobie taki kilka dłuższych posiedzeń. Naprawdę całość jest bardzo fajnie zorganizowana. Nie jest to, powiedzmy, najlepszy film science fiction, ale jako taka miniseria, no to jest bardzo godna polecenia, więc Ascension na Netflixie jest dostępne, więc naprawdę polecam. A i dla fanów Battlestar Galactica,
o, gra tam już masz moją uwagę.
Trisha Helfer gra.
O!
Czyli no, jedna z najpiękniejszych aktorek. Tak.
Zawsze zapominam.
Number 6, tak. Jedna z najpiękniejszych aktorek, no, kropka, nie? No, po prostu fenomenalnie ona w ogóle tam gra. Nie wiem, czy dobrze określa, ale szefową stewardess.
O, ona jest po prostu podwójna taką, zachęta.
Tak, bo ona, no, powiedziałbym ci, że to była potrójna zachęta, bo można coś tam zobaczyć. Ale chodzi o to, że po prostu ona jest jakby szefową stewardess, jakby ona, jej zadaniem jest jakby wybieranie dziewczyn do tego, żeby one były właśnie jakimiś hostesami, jakimiś, wiesz, ja nie chcę tutaj mówić, nie, ale no powiedzmy, jest tam wątek erotyczny w tym wszystkim, nie? Naprawdę. To jest bardzo ciekawe, to mówić, to jest to społeczeństwo, to jest to studium właśnie tego takiego zamkniętego społeczeństwa. Oczywiście ono jest bardzo przekoloryzowane, nie? Bo wiesz, ta przestrzeń, którą oni mają na tym statku, wiesz, to w jaki sposób jest to zorganizowane, no, to budzi pewne nie uśmieszki, tylko powiedzmy takie, musisz z przymrużeniem oka na to patrzeć, ale moim zdaniem to jest naprawdę interesujący miniserial, po który warto sięgnąć.
A jeśli nie chodzi o miniseriale, to czy ty oglądałeś Ricky and Morty kiedyś?
Tak. Nie wszystkie odcinki.
Ja w ogóle nie kojarzę rozmowy na ten temat.
Bo ja nigdy nie byłem tak totalnie wkręcony, wiesz. Widziałem parę odcinków i one były sympatyczne, tylko ja oglądałem to wtedy, zanim to chyba jeszcze się pojawiło na Netflixie. Wiem, że to było chyba dostępne na stronie chyba.
Tak, było.
Tylko, że to było tak, że nie wszystkie odcinki były. Także na przykład, nie wiem, mogłeś mieć odcinki pierwszy, drugi, piąty, szósty,
tak,
dziewiąty.
Tak, nie, no to powiem, że warto obejrzeć. Dwa sezony są tak. Jak najbardziej warto, kropka. Bo w tym temacie to ostatnio rzuciłem okiem i zacząłem oglądać BoJack Horsemana.
Też.
Też warto.
Ale nie mogę się zdecydować, czy oglądać polską wersję językową z dubbingiem właśnie, czy oryginalną. I oryginalna jest bardzo dobra, ale właśnie a propos tłumaczeń i dubbingu też jest tak, że dużo zyskuje właśnie, bo niektóre dowcipy są nawet bardzo dobrze przetłumaczone na polski, bo na przykład był taki jeden chyba w pierwszym odcinku, albo nie w pierwszym odcinku BoJacka.
Ale to jest tłumaczenie, ja wiem, co chcesz powiedzieć, bo to jest tłumaczenie nie bezpośrednio.
Znaczy ono jest dosyć, bo tam jest przykład był taki, nie wiem, czy...
Tam jest dużo żartów językowych właśnie, tak. Których nie da się przetłumaczyć dosłownie i trzeba je tłumaczyć sens, a nie słowo.
Tak.
A dużo już obejrzałeś?
Kilka odcinków, takich na wyrywki, wiesz, widziałem jeden
odcinek.
A na
wyrywki w ogóle, nie, no to ja wolę jednak oglądać tak...
Znaczy ja staram się...
do końca jechać, nie?
Tak, no bo ja staram się po prostu zobaczyć, co tam może być takie najciekawsze. Wiesz, czasami jak na przykład wiem, że nie mam czasu, żeby obejrzeć cały serial, to robię sobie taką listę, no nie? Znaczy zbieram opinie z internetu no typu, na przykład 10 najlepszych odcinków Seinfelda, nie? Na przykład na Amazon Prime jest dostępne wszystkie serie Seinfelda, prawda, tej komedii, no ale ja już nie mam czasu, żeby obejrzeć tam, prawda, 10 sezonów po 24 odcinki, nie? Więc sobie zrobiłem, bo ja akurat pamiętam trochę ten serial, parę odcinków oglądałem, ale mówię, zrobię sobie taką powtórkę z rozgrywki i takich 10, powiedzmy, najlepszych odcinków w historii wybrałem, żeby, powiedzmy, wrócić do tego klimatu, więc czasami jak nie mam czasu na serial i nie jestem pewien, czy chcę oglądać od początku do końca, to robię sobie takie na wyrywki. Szczególnie, że jeśli to są seriale, które właściwie w każdym odcinku mają swoje odrębne historie, bo nie każdy serial da się tak oglądać, nie? Zwykle seriale mają bardzo złożoną konstrukcję, że od początku do końca jednak no, musisz w kolejności te odcinki oglądać, nie? Że coraz mniej się robi tak zwanych procedurali, przynajmniej jeśli chodzi o te seriale, które mnie interesują. Więc no, musisz oglądać wszystko po kolei. Ale BoJack na pewno jest interesujący.
Tak,
specyficzny humor, tak.
Znaczy, on jest taki ciężki momentami bardzo i z tego, co ja tam słyszałem tu i ówdzie, to później jest nawet jeszcze bardziej cięższy, ale warto raczej. W ogóle to jest niesamowite, że żyjemy w takim dobrobycie serialowym, growym, wszelakim, że nic, tylko znajdować na to czas.
Nawet jakbyśmy, nie wiem, nie pracowali, nic nie musieli robić, tylko po prostu...
I tak wszystkiego nie obejrzysz.
Dokładnie. I można mieć wyrzuty sumienia, że człowiek takie rzeczy, prawda? Znaczy wyrzuty sumienia, ciężko powiedzieć, że wyrzuty sumienia, ale można po prostu żałować, że o, jakbym chciał obejrzeć to można sobie to obejrzeć kiedyś i tak dalej. Ja na przykład, jeśli o seriale, to ja już nawet nie myślę, na przykład, że kiedyśkolwiek wrócę do Castla i obejrzę, prawda, te wszystkie sezony. W pewnym momencie zatrzymałem się na trzeciej czy czwartej serii i po prostu nie miałem kiedy wrócić do tego. Ale już widzę, że na przykład sobie tworzę kolekcję filmów na Blu-rayu, no nie takich, wiesz, taką kubkę, to nie jest kubka wstydu, bo większość filmów, które kupuję do kolekcji, to są filmy, które już kiedyś widziałem, które mi się podobały i chcę mieć w swoim tym. ale wiesz, to ponowne obejrzenie, no nie, odkładam w czasie, wiesz, bo zawsze jest coś innego, co mógłbym...
Ja zauważyłem, że dotarłem do takiego momentu, że jeżeli jest coś, co chciałbym obejrzeć, ale nie mam tego łatwo dostępnego, czyli na przykład, nie wiem, jest serial, który chciałbym obejrzeć, ale nie mogę na Netflixie. Musiałbym kombinować, czy to tam w torrenty, nie w torrenty, to już w ogóle mi się kompletnie nie chce bawić.
Nie, no.
Ale nawet, wiesz, musiałbym się rzeźbić jakoś, nie wiem, go nagrywać w telewizji, wyszukiwać odcinków, a to nie jest tak, że leci normalnie raz w tygodniu, gdzie spokojnie to mogę zaplanować, tylko musiałbym go wyszukiwać, albo tam właśnie jakoś gdzieś na jakiejś platformie do VOD, to najczęściej macham na to ręką, bo jest tak dużo innych rzeczy, które chcę obejrzeć, że po prostu ten jeden bez żadnego problemu odpuszczam. Tak na przykład mam z Man in High Castle, które bym chętnie obejrzał, ale przez to, że nie mam wykupionej subskrypcji Amazon Prime, no to uznałem, że okej, przeżyję bez niego. Tak naprawdę na Netflixa to się jeszcze pojawił teraz serial, który też mam na wishliście, jak to się ładnie mówi, z Drew Barrymore.
A, wiem, on się dopiero właśnie na dniach pojawił, wiem, moja żona go ogląda.
Tak, on się pojawił na dniach, Santa Clarita Diet, gdzie ona gra tak jakby zombie. W sensie centralnie, ona jest taka klasyczna amerykańska szczęśliwa rodzina z seriali komediowych, gdzie z jakiegoś powodu główna bohaterka stała się zombiakiem. No i tam w ogóle.
Ale ona chyba się nie zachowuje jako zombie, nie? Czy zachowuje się?
Znaczy tam chyba musi, nawet w opisie mamusia potrzebuje ludzkiego mięsa, a tatuś potrzebuje, chce normalnego życia i to jest dobre małżeństwo, które jest sztuką kompromisu, więc...
Widzisz, chyba... Ale ja zupełnie nie miałem pojęcia, ja w ogóle tak tylko kątem oka widziałem właśnie te migawki, bo to jest tak, że jak się pojawia jakaś nowa superprodukcja Netflixa, to oni ci tam wrzucają czy jakieś... Znaczy, zachęcają cię do obejrzenia zwiastunu, co tam się pojawia to na głównej stronie i tak dalej. Ja byłem przekonany, że to jest coś w stylu, nie wiem, że to jest jakaś taka rodzina, no, z jakimś sekretem, ale może, nie wiem, to są jacyś, wiesz...
No tak, sekretem, że mamy
z zombiakiem. Tak dalej. Nie, więc, no, nie wiem, to jest... Ja muszę w takim razie sięgnąć, bo to wygląda na coś interesującego w takim razie.
Tak, ale propos... jest tak dużo dobrych rzeczy, że wiesz. Mhm.
Ale a propos komedii, Tropic Thunder... kupiłem sobie do kolekcji Blu-ray, prawda, tam wersja reżyserska, to ona jest chyba dłuższa, jakieś 15 minut, ale to jest tak genialny film, wiesz, tak jak mówię, że jak go obejrzałem po raz pierwszy, to ja w ogóle go nie doceniłem, wiadomo, że już, nie było tak, że już byłem wtedy strasznie młody, bo to jest film sprzed tak 8 lat, 9 lat mniej więcej, więc powiedzmy, to nie jest tak, że to jest jakiś, nie wiadomo, film z lat 90., kiedy byłem szczeniakiem, czy coś w tym stylu. Ale to jest film, który po prostu jest takim komentarzem do tego środowiska filmowego, tak fenomenalnym i tak genialnym, że ja teraz jak oglądałem go, to płakałem ze śmiechu, bo tam, znaczy najlepszą rolę, chociaż wszyscy są genialni, ale najlepszy jest oczywiście Robert Downey Jr., który jest takim aktorem totalnym, który wchodzi, znaczy ta postać jego, ten, w którym on gra, czyli Kirk Lazarus, który w momencie, kiedy się wciela w rolę, to on jest tą postacią. I on, czy poza kamerą, czy przed kamerą, on jest tą postacią. I on w tym filmie gra czarnoskórego żołnierza, sierżanta i tak dalej. I w sposób, w jaki jest, wiesz, ucharakteryzowany, w sposób, jak się zachowuje i tak dalej. Oczywiście to jest też bardzo prześmiewczy sposób. Trzeba to zobaczyć. Nie? Po prostu rewelacja. Jest genialny.
A tam jest więcej rol, które są ładnie ucharakteryzowane, bo tam jest wyborna, po prostu perfekcyjna rola Tomka.
Tom Cruise jest...
On jest to jest majstersztyk. Jego rola w tym filmie to jest absolutny majstersztyk.
Ludzie go nie poznają. Znaczy są tacy, którzy od razu go poznają, ale są tacy, że większość ludzi to tak po prostu nie rozpoznaje go. Oczywiście może go rozpoznać po głosie, no nie, bo on głosu nie zmienia. Ale to jest w ogóle fantastyczna postać, wiesz, tego producenta.
Tak,
to się
tak,
w ogóle nie patyczkuje ze wszystkim.
Nie patyczkuje z niczym.
Jak ktoś go wkurza, to by strzelił w pysk. A... pięścią to by zrobił tam, wiesz, jesień, średniowiecze, no po prostu niesamowity klimat. Ja oczywiście zrobiłem taki eksperyment, pokazałem żonie, czy wiesz, co to jest za aktor, wiesz, co to jest. Oczywiście nie miała pojęcia, nie miała, no rewelacyjnie. Zresztą tam dużo osób gra właśnie takich, których teraz właśnie coraz częściej widzisz w filmach, ale no to też były gwiazdy, no nie wiem, miałeś Toma Cruza, miałeś w tych głównych rolach oczywiście, tam miałeś... Jacka Blacka, miałeś Roberta Downey Jr., Ben Stiller oczywiście, to jest jego film, w ogóle też reżyserował, on też stworzył scenariusz, między innymi. Masz Matthew McConaughey, tam jest Bill Hader w jednej roli, no mnóstwo naprawdę takich aktorów właśnie też znanych z komedii, ale no fenomen, przede wszystkim to jest właśnie komentarz tego właśnie, wiesz, tego Hollywoodu,
Nie? Tak, bo to jest momentami to jest głupia, wręcz wulgarna komedia, tak. Ale z drugiej strony w idealny sposób oddaje wiele tak. takich mechanizmów, które teraz działają. Tam w ogóle...
Początek to jest w ogóle świetny.
Zaczyna się właśnie od tak. zestawu reklam pokazujących naszych bohaterów w innych rolach.
Zwiastuny takie.
Zwiastuny reklamówki. I tam jest jedna scena... Warto ten film obejrzeć po polsku, bo tutaj tłumacze się naprawdę, czy też tłumacz, ktoś to robi polską wersję językową, wzniósł na wyżyny. Tam pierwszą sceną filmu jest piosenka, reklamówka tego rapera, który reklamuje swój energetyk, który się nazywa Booty Sweat.
Tak.
I reklamuje baton, który się nazywa Bust a Nut. I w polskim, ja to pamiętam, ja kilka razy widziałem ten film i to mi strasznie zapada w pamięć, że ten napój w polskiej wersji językowej nazywa się soczek z foczek. ten bust a nut i wrażam batona.
W ogóle ten,
i wiesz,
ten
jeszcze lektor to czyta.
Ten raper, to on się nazywa Alpa Cino.
Tak,
i to jest
tak,
w ogóle,
tak,
jak, tak. Wiesz, i to jest tak mówione, że to jest Al Pacino, nie? I ja po prostu, wiesz, jak nie patrzysz na ekran, nie widzisz tego, to mówisz, what the fuck, no. Nie, tam jest mnóstwo smaczków.
To jest absolutnie świetny film, jest na Netflixie tak. w ogóle, to jest jak najbardziej
tak,
w Polsce.
Tak, na polski Netflixie jest dostępny.
Absolutnie, to jest rewelacyjny film, który jeżeli ktoś nie zna, to koniecznie powinien go obejrzeć, bo tam, na pewno, jeżeli go nie widzieliście, to na 100% kojarzycie scenę, która jest w internetach wykorzystywana bardzo często, Never Go Full Retard. Gdzie jest piękny tak, dialog tak, między Robertem Downey tak. Juniorem
tak, wiesz, jak bo to jest recepta na Oscara właśnie.
Tak, że trzeba być idiotą, znaczy trzeba być upośledzonym, ale nie można być w pełni upośledzonym. Tak. Zawsze trzeba zostawić jakąś furtkę, żeby być tym.
Dokładnie.
I tam on pokazuje, że wiesz, w Rain Manie, no okej, może głupi, może coś, ale jednak...
No nie, był geniuszem, liczył karty, no nie, tam wiesz,
tak,
coś działa
i tak, tak dalej. Tak,
ale
tak,
i
tak.
później daje przykład, no nie, że jak pójdziesz full litre, na przykład jak Sean Penn w I Am Sam, nie. To jest dobre, bo to są wszystko, wiesz, przykłady, oni się tam odnoszą do tego, zresztą wersji na DVD, tam wersji specjalnej, czy na Blu-ray, tam masz alternatywne zakończenie, po prostu na końcu jest rozdanie Oscarów jest, i ono jest takie dłuższe i też warto sobie zobaczyć. To na pewno gdzieś na YouTubie jest dostępne, gdzieś można zobaczyć. Jest, jakby są pokazani w ogóle ci inni aktorzy i tak dalej, jest to mowa końcowa, znaczy podziękowania dla, prawda, no, świetny film, rewelacyjny. Tropic Thunder to jest film, który moim zdaniem właśnie z czasem jak wino będzie jeszcze bardziej doceniany, szczególnie, że teraz wiesz, taki film się nie robi, dlatego że wiesz, że filmy muszą być jednak bardziej wygładzone i też mało kto teraz się odważy takim być niepopularnym politycznie, nie? Że, jeśli chodzi o komentarze.
Teraz pozwala sobie na to Seth Rogen na przykład.
Tak, tak.
Który zarówno w, nie wiem, czy to oglądałeś, wywiad? Jak ten film się nazywał?
Ja nie wiem dlaczego, ale wbrew popularnej opinii, moim zdaniem Interview jest świetną komedią. I tam są po prostu tak...
Głupawą komedią.
No, no tak, tam, no tam nie, jest, no nie, nie jest, mówię, że to jest jakaś, wiesz, inteligentna komedia.
To jest czysto, wiesz,
tak.
gagowa, czy tam jakkolwiek tak. nazwał. Mi się podobało tam wykorzystanie piosenki Katy Perry.
To jest geniusz, no po prostu, wiesz, no jak oni są w tym czołgu i tam, wiesz, no po prostu... O,
tak,
rewelacja, tak, tak. No naprawdę.
Właśnie Seth Rogen akurat jeszcze nie oglądałem. W ogóle ta ciekawostka, IGN, przez to, że ja już newsowe, newsy giereczkowe śledzę, to zaglądam regularnie na IGN, żeby zobaczyć, bo oni często mają takie, nazwijmy to, ekskluzywy, czyli na przykład to się nazywa w ogóle IGN First, czyli właśnie pierwsze materiały, jakieś dłuższe fragmenty rozgrywki są u nich. I między innymi mają taki, nie wiem jak nazwać, audycję, nie audycję, migawkę, gdzie pokazują rzeczy, które się pojawią na Netflixie w danym miesiącu i które z nich warto obejrzeć. I zastanawia mnie, czy kiedyś, bo ja mam wrażenie takie u nas, że jeżeli coś się pojawia na Netflixie, to zazwyczaj jest to wielka niespodzianka. Nie ma właśnie jakiegoś takiego oficjalnego kanału, który informuje, tak. nie chodzi mi o ekskluzywy Netflixowe, bo faktycznie to jest, Netflix Originals mają, nazwijmy to, daty premier, wcześniej podawane, ale na przykład w tym miesiącu w Stanach dochodzi Sausage Party. U nas pewnie raczej nie, bo ja nie wiem, czy premiery, nie premiery, ale zastanawiam się, czy kiedyś właśnie pojawi się jakaś możliwość rzeczy, dowiadywania się, jakie rzeczy będą pojawiały się w Netflixie z tych, nazwijmy to, third party. Bo też to interesujące. Swoją drogą, właśnie a propos głupich komedii, znaczy nie głupich, takich mało, mocno obrazoburczych, to właśnie Sausage Party chyba też wpisuje się w ten...
No ja muszę to zobaczyć, bo mnie koncepcja zainteresowała właśnie tego, że tam jest po prostu te gadające jedzenie i to w taki bardzo ciekawy sposób, szczególnie, że właśnie to jest całe pole do popisu dla dwuznaczności, nie? Kiedy właśnie masz te te bułeczki, które są właśnie paniami i masz te hot dogi, które są chłopcami i idealne połączenie to jest właśnie paróweczka w bułeczkę.
No to jest... chyba jest w ogóle, to jest chyba mocny, istotny wątek.
Tak, no więc, ja muszę zobaczyć, bo z tego co wiem, to też jest właśnie taki dosyć ostry chyba językowo, nie? Że oni tam
tak,
przeklinają ostry, się, tak, nie szczypią, względem. Więc to jest coś, co...
Kilka osób było z nim wręcz zniesmaczonych.
No to jest... No nie wiem, właśnie mówię. Ludzie są tacy już wrażliwi dzisiaj, że naprawdę, wiesz, niektórzy komicy to w ogóle teraz przestali robić stand-upy na przykład na jakichś uczelniach, no bo wiesz, zawsze jest tak, że ktoś się po prostu nie zrozumie żartu i się obrazi. Wiesz, nie?
Ale mam też wrażenie, że jeśli chodzi akurat o stand-up sam w sobie, to stand-uperzy pozwalają sobie na bardzo dużo.
O,
może
panie.
Masz rację, może ograniczają sobie niektóre miejsca występów, ale tak. Jak ja czasem na Netflixie tam pokrążę po jakichś takich bardziej... Jest kilku takich stand-uperów, którzy są momentami zabawni, ale momentami absolutnie mocno jadą po bandzie. Teraz nie wspomnę nazwiska, ostatnio słyszałem jakiś jeden z kawałów, którego nie będę przytaczał.
Znaczy wiesz, na Netflixie jest dużo specjali takich, nie? Więc
tak,
to są
tak,
i
tak,
oni
tak,
tam
tak,
rzeczywiście różne rzeczy pokazują i są mniej poprawnie politycznie niż by się wydawało. Ale jak chcesz naprawdę przeżyć szok, to jest coś takiego, że tak roast battles. I to jest na YouTubie po prostu gdzieś w jakichś takich klubach zadymionych, kiepsko oświetlonych, czasami z fatalnym nagłośnieniem. Wiesz, po prostu są pojedynki stand-uperów. I tam po prostu nie ma absolutnie żadnej świętości. Z wszystkiego się będą śmieli. Z wyglądu, z chorób, z tego, że jesteś kobietą, z tego, że jesteś mężczyzną, że jesteś gruby, że masz małego członka, dużego członka, że jesteś homo, nie wiadomo i tak dalej. Po prostu jadą po bandzie. Ale oczywiście to jest wszystko zrobione w tej konwencji, więc tam się nikt nie obraża. I czasami, wiesz, są jakieś bomby, ale czasami jest tak, że to rewelacyjnie ładują po prostu dowcip za dowcipem, że po prostu publika płacze ze śmiechu. No to jest ciekawe, no nie? No ale to jak mówię, no to jest jakby ostatnie miejsce, gdzie nie ma tej politycznej poprawności, no nie? Bo ona powiedzmy już jest wszędzie, no nie? I tak jak wszystko ona po prostu staje się taka, że doprowadza też do autocenzury, nie? Bo ludzie się dwa razy zastanawiają, zanim coś powiedzą, no bo jak to będzie odebrane, no nie? Czy się ktoś nie obrazi, czy to, czy tamto, no ale... Wiesz, no, różnie.
Nie, no ale wiesz, no ale pojawiałem się takie filmy właśnie jak Interview czy Sausage Party, więc chyba nie jest aż tak źle.
No ale wiesz, Interview zostało zjechane od góry do dołu przez krytyków, nie? I ja nie wiem,
czy... Interview to była ta wielka drama, że...
No tak, że Koreańczycy...
Koreańczycy grozili, że w ogóle wysadzą atomowo Stany Zjednoczone.
Taki nieudana nie wiem, kampania
nie
wiralowa,
wielka kampania marketingowa, nie?
I to próbowali tak podpiąć pod to, jak, że Sony po prostu straciło mnóstwo informacji ze swoich serwerów właśnie poprzez jakiś atak, atak hakerski, który próbowano zrzucić na północną Koreę. Że ci biedni ludzie, którzy tam, wiesz, może jest jedno łącze internetowe w całym kraju, gdzie właściwie, wiesz, ludzie żyją na granicy ubóstwa, nie? Nagle tam jest najlepsi hakerzy na świecie, którzy włamują
takie,
się bez problemu. Na...
Jest takie Steam udostępnia różnego rodzaju statystyki. Jedną z nich jest tak jakby geograficzny podział wykorzystania łącza. Jest po prostu mapa świata i świecą się miejsca, gdzie serwery są wykorzystywane. Mhm. I ktoś się dopatrzył, że właśnie w Korei jest jedna malutka kropeczka.
No. Jaka w tej kropeczce
pogrywa.
Są najlepsi hakerzy. Nie? Którzy nie wiem, oczywiście pracują za przywiązani do łańcuchami do krzeseł, żeby i muszą spełniać wszystkie życzenia, prawda, tej władzy. Tam, nie, no, wiesz, ja uwielbiam teorie spiskowe, no, nie, bo one są zawsze tak zagmatwane, znaczy tak kolorowe, że fajnie byłoby pomyśleć, żeby one istniały, ale oczywiście większość teorii spiskowych to się niczego nie trzyma, nawet nie chcę mówić, że ten, ale to już tak machnąć. Ale tak a propos jeszcze tak filmów i też grupy, też polecałem na tym. Ostatnia rzecz, którą polecę od siebie, Microman. Taki film fabularyzowany, taki dokument. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle, o czym jest Microman?
Też widziałem, mignęło mi na grupie, ale nie...
To jest, tak, to jest historia dwóch bardzo ważnych osób właściwie z początku lat właśnie 80. Jakby twórców takiego komputerowego boomu w Wielkiej Brytanii. Jedną postacią jest Clive Sinclair, znany między innymi z tego, że stworzył, znaczy tutaj jest wyjaśnione, na jakiej zasadzie on stworzył, prawda, ZX80, ZX81, ZX Spectrum i Chris Carey, który stworzył Acorn Computers i BBC Micro komputer taki i tak dalej, więc jakby to byli ludzie, którzy stworzyli tą rewolucję komputerową, no nie, i to jest niesamowite, bo masz po prostu, to jest dokument, nie, ale on jest z aktorami. I tam na przykład Martin Freeman gra między innymi, na pewno kojarzysz tego aktora.
Tak, no ten.
No, ale generalnie po prostu jest fantastycznie. Tak, fantastycznie są, znaczy ta historia jest przedstawiona, wiesz, bo masz początek, wiesz, tej, od tego, jak oni pracowali razem, początek od tego, jak oni pracowali razem, do tego aż, wiesz, przez moment tego poróżnienia się i tej wielkiej rywalizacji, kiedy właśnie Sinclair miał swoje maszyny, a Chris Carey miał swoje komputer Acorn Electron i tak dalej, jak BBC Micro, kiedy oni po prostu rywalizowali. No i do momentu tego krachu, nie, chyba to był 84 rok, czy 80 któryś, którym jakby te obie maszyny jakby zeszły na drugi plan, nie, wiesz, jakby oni zmienili już... To trzeba zobaczyć, po prostu, bo to jest jakby tak, to jest historia i o tym boomie komputerowym, o tej rewolucji komputerowej tamtego okresu, ale też to jest historia tych postaci. I to jest ciekawe, że ona nie została, wiesz, jakiś w laurkowy sposób przedstawiona. Clive Sinclair został przedstawiony jako taki despota, który ma jakieś wizje, trochę jak Steve Jobs, nie? Który ma jakąś wizję, on chce tę wizję osiągnąć i nieważne jak, musi być dokładnie to co chce. I wiesz, chciał stworzyć pierwszy elektroniczny zegarek, ale okazało się, że ten zegarek wyglądał ciekawie, ale tak, bateria starczyła na 10 godzin, a nie na tydzień, czy nawet na miesiąc. Jak się przegrzewał, to w ogóle, wiesz, rozregulował się i tak dalej. Tak, no, jego wizją taką największą, znaczy taką miłością były elektryczne pojazdy i on nawet stworzył taki samochód, ciężko nazwać samochodem, no nie, ale to jest taki pojazd. Jeden z pierwszych elektrycznych samochodów, można tak powiedzieć, C5. Na pewno mogło ci się kiedyś obić o oczy, ale to wygląda, prawda, jak bardziej jak zabawka dla dzieci, no nie, niż pojazd taki do jazdy po mieście, no ale no kto wie. No ale oczywiście tam głównym ten osią tego filmu to są właśnie te komputery. To fantastycznie jest przedstawione i to, co mi przypomina w ogóle ten film, to też taki film właśnie o historii Steve'a Jobsa i Billa Gatesa. Piraci z Silicon Valley, Piraci z Krzemowej Doliny. Na pewno kojarzysz.
Kojarzę.
Świetny też, bardzo ciekawy film, też fabularyzowany, no ale na faktach. Oczywiście pewne fakty w jednym i drugim filmie zostały jakby przekolorowane, albo przedstawione, albo dosztukowane, że się tak wyrażę, żeby powiedzmy w tej narracji była pewna płynność, więc nie wszystko to, co oglądamy, prawda, się wydarzyło, ale i Piraci z Krzemowej Doliny i Microman, no to są takie moim zdaniem obowiązkowe filmy dla tych osób, które chcą na przykład poznać ten okres, zobaczyć te komputery tamtego okresu, jak one powstawały, ale mieć to w takiej bardzo przyjemnej, prostej formie oglądania, bo wiesz, jakbyś chciał na przykład tak po prostu sobie zobaczyć jakieś wywiady, wiesz, historia komputerów z tego okresu, to jest mnóstwo jakichś dokumentów dostępnych na YouTubie teraz. I ja nawet przyznam się, że byłem tak zaintrygowany przedstawieniem Clive'a Sinclaira w tym filmie, że byłem zaskoczony w ogóle przedstawieniem tej osoby w taki sposób, nie? Że trochę mi się inaczej ten obraz Sir Sinclaira jawił, no nie, w głowie, że aż musiałem, prawda, sięgnąć, czy na przykład, nie wiem, czy on w takiej reklamie miał taką jakąś reklamę, że biegnie Sinclair, prawda, w szaliku, w garniturze i przeskakuje kilka komputerów, żeby wylądować gdzieś tam za tym ostatnim komputerem, którym był Spectrum QL, komputer, który jakby przyczynił się jakby takim gwoździem do trumny, taka ostateczna porażka właśnie jakby tego oddziału Sinclaira, który zajmował się komputerami, dlatego że ten komputer był totalnym niewypałem, mimo że on był przygotowany w taki sposób, żeby był tanią alternatywą dla tych drogich komputerów desktopowych, biurowych, nie? Tutaj, wiesz, że on kosztował powiedzmy tam 1/5 ceny komputera, który normalnie gdzieś tam był właśnie wykorzystywany w biznesie, nie? A nie tylko jako zabawka dla ludzi, którzy na przykład, nie wiem, chcą się nauczyć programowania, jak to się mówi, w sypialni się bawić i tworzyć, nie wiem, gry, tylko właśnie coś więcej. No nie, no świetnie, naprawdę przyjemnie ogląda się to i polecam. Microman, jest dostępny na YouTubie, prawda? Nie wiem, to jest chyba w ogóle serial BBC, więc to chyba nie jest jakiś duży problem, że w taki sposób to jest udostępnione, więc naprawdę polecam ogromnie. I to chyba wszystko z tych moich polecajek kulturalnych.
To powiedz mi jeszcze, trudne pytanie będzie, uwaga. Czy widziałeś zwiastun drugiego sezonu Stranger Things?
Widziałem, ale widziałem raz i nawet nie starałem się go analizować klatka po klatce, ale już czuję, że może być coś ciekawego. Że coś...
Ja mam wrażenie, że... Bo tam rzuciła mi się w oczy jedna scena, gdzie domyślam się, że to jest kwestia tego, że jest Halloween i ekipa dzieciaków jest przebrana za Ghostbusters.
No właśnie, tak.
I mam wrażenie, że znowu będziemy mieli ilość nawiązań na pierwszym, drugim i szóstym planie tak ogromną, że tylko właśnie chyba bardziej do lat 90. niż do lat 80.
Znaczy, no, takiego dużego skoku nie mogą zrobić, ale jeśli chodzi o w ogóle pogromców duchów, to chyba pogromcy duchy to jednak... zaraz zobaczę. Pogromcy...
Z którego roku był pierwsza część?
84.
84, okej.
No więc spokojnie mogli tam... Tak.
I to mój błąd.
No. Ale po prostu ja pogromców duchów nie mogę się w ogóle przemóc, żeby zobaczyć tą nową część z kobietami, więc...
Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest tak dużo dobrych rzeczy do oglądania, że nie ma sensu tracić je na słabe.
Dokładnie. Nie, ale Stranger Things oczywiście jestem bardzo podekscytowany, tylko nawet nie myślę o tym, żeby sprawdzać, kiedy się to pojawi, jakie są informacje o fabule, czy są jakieś przecieki na temat tego, z kim oni tam będą walczyć, czy nadal będzie podjęty ten wątek tego laboratorium, tego innego wymiaru, czy na przykład nie, oni będą nadal z tymi rzeczami się mierzyć, czy będzie zupełnie coś innego, ale z tymi bohaterami. Wiesz, że po prostu, oczywiście nie będzie to zrobione w stylu American Horror Story, że ci sami aktorzy, ale inna sceneria, inny...
Nie, to będzie płynny sequel, tylko... absolutnie, na pewno.
No. Bo tam było takie nawiązanie na końcu, prawda, taka furteczka, taki cliffhanger zostawiony pierwszej serii, więc...
Bardzo wyraźny.
No, więc...
W stylu starych filmów grozy.
Tak.
Już wszystko jest dobrze, ale jednak nie.
No, więc ja jestem bardzo na tak, tylko nawet nie wiem, że to była jakaś data podana? Nie, chyba nie.
Bo ty mówisz, że Halloween. Halloween. No, Halloween 2017.
Spokojnie, mamy dużo czasu, żeby tak, żeby nadrobić inne rzeczy, obejrzeć.
Ja jeszcze z rzeczy, na które czekam, to wyobraź sobie, że zdarzyło mi się obejrzeć zwiastun filmowy, który nawet bym chyba go w kinie obejrzał. Co w moim przypadku jest rzadkością wyjątkową, bo tak dawno nie byłem na jakimś swoim poważnym filmie, bo chadzamy tylko na dziecięce. Tylko jak zacząłem się zastanawiać, czy to można obejrzeć tak po prostu, to okazało się, że nie, że właściwie tam powinienem obejrzeć poprzednie, coś tam już mi trochę ochota odeszła. Czyli Logana. Bo wygląda dosyć interesująco nawet, powiem szczerze.
O, nie powiedziałem o tym, ale napisałem recenzję w sumie na grupie znowu, polecam grupę Fantasmagieria. Tak, XXX, absolutnie. Więc przed XXX powrotem Xandera Cage'a był zwiastun Logana i tam jest ten wątek właśnie, że jest i Logan i jest profesor Xavier, ale był taki bardzo ciężki, taki smutny, taki dramatyczny wydźwięk tego, że to wiesz, to nie był film o superbohaterze, tylko to był jakiś...
Nie,
jakiś
Adults Only generalnie.
Tak,
właśnie,
jakaś właśnie... tragedia, jakiś taki bardzo, bardzo ciężki, nawet mroczny film może z tego być, więc no ja rozumiem to, że mógł cię zainteresować, bo mnie też w sumie zainteresował bardzo.
No ja teraz akurat na pewno w najbliższych dniach, bo już mnie córka to pytała, jak leciała tam reklamówka w telewizji, to wiesz, palec został wycelowany w telewizję i powiedział, tato, kiedy idziemy na to do kina, czyli Lego Batman.
No, jest dużo rzeczy ciekawych, po które można sięgnąć, oprócz gier, to udowodniliśmy, więc długi, bardzo interesujący, jeśli chodzi o wątki niegrowe, odcinek. Cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać. Tak, w sumie nie powstrzymaliśmy się, wszystko co mieliśmy na temat takich ostatnich rzeczy, które robiliśmy, jeśli nie były związane z grami, co chcieliśmy o nich powiedzieć, to powiedzieliśmy. Tak mi się wydaje, miałem zaznaczonych parę tytułów. O wszystkich wspomniałem, bo i wspomniałem o Microman, wspomniałem o filmach bollywoodzkich, więc bardzo się z tego cieszę, że była taka okazja.
Czasem tak warto.
Tak.
Nie należy się ograniczać tylko i wyłącznie do jednego medium, trzeba się... Zresztą tak jak zawsze ładnie mówisz na rozpoczęciu, że to jest
I nie tylko.
Podcast Talk, tak, i nie tylko.
Dokładnie. Potem właśnie też jest tak, że po prostu ładujesz sobie baterię. Czasami jesteś zmęczony czymś, to wiesz, przerzuca się na coś innego i tak sobie powiedzmy tą energię odzyskujesz w inny sposób.
Ja tak mam zawsze po zakończeniu jakiejś gry, że jak kończę jakiś tytuł, to wtedy najchętniej przez 1-2 dni w nic nie gram, tylko na przykład właśnie zaczynam oglądać jakiś serial, albo jakiś film obejrzę, albo coś poczytam więcej. I potem jak coś innego przychodzi, to ten.
Tak, coś w tym jest. Dziękuję Ci jeszcze raz, Piotrze, serdecznie za rozmowę.
Jak zawsze też bardzo dziękuję.
Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby wpaść na stronę www.fantasmagieria.net, komentować, wyrażać opinię na temat odcinka. Pamiętajcie, żeby też wpadać na stronę rozgrywkapodcast.pl, gdzie znajdziecie codzienniki Piotrka i jego serię filmów, felietonów, wideo Kultywator. Jaki jest odcinek, jaki jest temat tego odcinka, który następny będzie, może zdradzić taki mały teaserek?
Ten, który jest, już jest przygotowany i pojawi się, bo nie wiem kiedy odcinek.
Ja postaram się, żeby odcinek właśnie był jutro, ale prawdopodobnie jutro? Gdzieś wieczorem, więc pewnie.
Aha, no to,
pewnie,
to dziś właśnie.
Kultywatora, to.
To dziś właśnie zadebiutował Kultywator poświęcony, nazwijmy to, kwestii tego, że gry powinny opowiadać tę historię również poprzez gameplay, a nie tylko i wyłącznie poprzez przerwniki filmowe, bo gry są grami, a nie filmami. A od razu to zrobię jeszcze jeden teaser, słuchaj.
Tak.
W przyszły piątek będziemy rozmawiali sobie o Kickstarterze, dlatego że pojawiło się bardzo interesujące podsumowanie finansowe Kickstartera całego 2016 roku, które przeczytałem sobie. No i wynika z niego kilka ciekawych wniosków na temat tego, jak Kickstarter się zmienia, jeśli chodzi o giereczki oczywiście głównie.
No tak. To będzie ciekawe. No widzicie, macie tutaj powód właśnie, żeby wysłuchiwać do końca każdego odcinka, bo możecie się takich ciekawych rzeczy dowiedzieć, na przykład taki teaserek kolejnego.
Zapraszam.
Jeszcze raz zapraszam na Facebooka Fantasmagierii, czyli podcast
Fantasmagieria
i grupa Fantasmagieria, gdzie właśnie mam nadzieję, że zatizowałem kilkoma tutaj tematami to, co możecie znaleźć właśnie na grupie. Czasami też pojawiają się DLC. Miałem nawet DLC przygotowane do poprzedniego odcinka, gdzie wrzuciłem moją wypowiedź o Ayn Rand, kiedy to już takim mocno zachrypłym głosem próbowałem zachęcić do czytania tej książki, bo jednak jest pod wieloma względami interesująca, no ale jakoś tak nie złożyło. Może to DLC się kiedyś pojawi, ale w każdym razie są DLC też dostępne do poprzednich odcinków, więc naprawdę jest powód, żeby się tam pojawić, nawet z takich prozaicznych powodów, nie tylko dla ciekawej dyskusji. No i co, to chyba wszystko. No pamiętajcie też, że możecie wesprzeć Fantasmagierię jakimś drobnym datkiem. W tym tygodniu dziękuję Pawłowi, bardzo się cieszę. No i do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.
Do usłyszenia. Cześć.